Witajcie moi drodzy w 9 odcinku podcastu Złoty Tron. Wita się z wami Zigi,
Szwagier
i Vincent.
Zanim przejdziemy do tematu odcinka, chcielibyśmy przejść przez aktualizację, update z naszych warsztatów i jak zwykle zaczniemy, a właściwie to nie, jak niech zwykle zaczniemy od osób, które zrobiły najmniej, czyli od Wincu.
Ja nie zrobiłem nic, bo w tym miesiącu pochłaniało mnie moje drugie hobby, jakim jest granie, mianowicie się przygotowujemy do nagrania drugiej płyty z zespołem, więc... Wydawałem pieniądze oraz poświęcałem czas głównie gitarze. No i mam nadzieję, że dobrze nagrywanie pójdzie i w następnym miesiącu już wrócę do Warhammera i będę sobie mógł pomalować moje siły chaosu, plus że może uda mi się zacząć tych devguardów, których mam już od miesiąca, mi leżą nietknięci, nawet z ramek nie obmacani dobrze.
Nic nie zrobiłeś z nim?
Nie, wiesz co, bo pierwsza rzecz, że mam w kolejce kilku już złożonych kolesi w Mark III i sobie powiedziałem, że najpierw zrobię tych, chociaż wiesz, oddział tam pięcioosobowy, dojadę do tego minimalnego oddziału i dopiero się za nowe modele wezmę. Chociaż nie powiem, że kusi mnie jakby odskoczenie od tego malowania niebieskiego, żeby sobie pomalować coś innego. Czy Poxwalkerów, czy Devguardów.
Będziesz kupował ten spray, Devguard Green?
Nie, bo chcę tych Devguardów zrobić w barwy herezyjne, czyli chcę ich zrobić... Duncan zresztą robił filmik. Znaczy on co prawda podkładował tym sprayem tym Devguardowym, ale spokojnie można to zrobić po prostu koraksem i jakiś off-white zrobić, te trymy zielone im porobić. Zresztą nawet w tej broszurce, co się dostaje z zestawem Devguardowej, oni tam mają te warbandy w ramach Legionu i tam jeden z tych warbandów, nie wiem, Sons of Contagion czy coś takiego, oni mają ten jakby oryginalny color scheme Devguardowy z Herezji, czyli mają taki brudny biały z zielonymi tymi trymami zamiast złotych.
I tu możesz wykorzystać ten motyw, który kiedyś ci linkowałem, a wyślę też Karolowi, żeby wstawił do podcastu. Taki koleś Daniel Jackson, który często ma modele publikowane w White Dwarfie, pomalował pierwszego deszcz gwardzistę z tego pudełka startowego, który ma taką szmatę na ramieniu, taki no, fragment materiału płynący. I na tejże szmacie namalował znak Legionu Deathguard, że to jest jakby stary sztandar na przykład, który sobie przerzucił przez ramię.
Fajnie.
Bardzo, bardzo fajny motyw, że jeżeli właśnie idziesz w stronę ich kolorów herezyjnych, to możesz coś takiego tam dowalić. Nie?
Spoko. No, poza tym z hobbystycznych rzeczy, to chłopaki już wiedzą, bo im tam podsyłałem, żeby proofreadnęli to, jak to wygląda. A stwierdziłem, że sobie zrobię taki poradnik, jak z tych dwóch boksów, które mamy do 30, czyli Betrayal at Calf i Burning of Prospero. I różnych bitsów tam 40-kowych, jak sobie można zrobić niektóre jednostki do Herezji Horusa z różnych legionów. I troszeczkę nad tym też pracowałem.
Taki poradnik zrobiłeś.
Tak, znaczy wiesz, to nie jest nic takiego na zasadzie przytnij tutaj pod kątem 90 stopni taki bits.
Tylko po prostu wziąć bitsy jakie? A myślałeś o tym, żeby to obrazki powstawiać, to?
Wiesz...
Bo masz stronkę taką bitsową, z której kiedyś kupowałem bitsandkits.co.uk, gdzie masz naprawdę mnóstwo bitsów, dobrze uporządkowanych po kategoriach. I mają, każdy z nich ma zdjęcie, więc możesz...
Wiesz co, na razie zrobiłem tak, że po prostu legionami po kolei, czyli od Emperor's Children, przepraszam, od Emperor's Children, bo pominąłem legiony, które jeszcze nie mają Legion Specific Units, czyli na przykład White Scarów, Dark Angelów, bo oni mają zasady, ale nie mają jeszcze w Herezji jednostek tych takich konkretnych do legionu. I zrobiłem po prostu wykaz z tych jednostek, które już są zrobione, na przykład tam Cacophony czy Palatine Blades dla Emperor's Children i na przykład wstawiłem zdjęcie z Forge'a, jak ten model oryginalnie wygląda, no i napisałem, że na przykład bierzemy sobie gości z Prospero, tak? I na przykład kupujemy jakiś tam upgrade pack taki. Albo próbujemy ich skołować z Allegro jakieś bicy stare z którejś edycji.
Albo z polskiego mini targowiska.
Na przykład. I tutaj dokładamy to, tu dokładamy to. To mają być takie bardziej, nie wiem, to ma być bardziej natchnienie dla ludzi, skąd wziąć bicy, a później rób co chce, bo jakbym miał, nie wiem, w każdy Legion ma między 2 a 4 ten Legion Specific Units, jakbym miał każdemu opisywać, że wytnij tutaj z jakiegoś tam modelu Marbeusa Calgara kawałek.
Zakładamy, że hobbysta, który będzie sobie coś takiego robił na podstawie poradnika Vince'a, będzie miał już troszkę skilla w ręku, tak? Będzie przyciąć je tam, zagreenstuffować trochę i tak dalej.
Ale obrazki moim zdaniem się przydały, to co Michał mówił to...
Wiesz co, na pewno ten... zrobiłem coś takiego, że przy niektórych opisach jest na przykład... powiedzmy jest jakaś broń, tak? Że dana jednostka ma jakąś tam konkretną broń. Zajrzyjcie na przykład do firmy Cromlech, oni mają tam Vibro Blades, które się fajnie spiszą za te Power Swordy, albo wejście na stronę tam, nie wiem, Maximini. I oni tam mają hełmy, które wyglądają tam podobnie i tak dalej, i tak dalej. I zarówno bicy GW, jak i takie bicy third party.
Sądzę, że jakbyś to dobrze napisał po angielsku jeszcze dla ludzi, którzy wiesz, no też w Stanach jest większy na to popyt i pocisnął właśnie promocję trochę polskich producentów, to mógłbyś wiesz, gdzieś tam to podesłać im, żeby...
Wiesz co, no teraz pytanie jest, czy to w Stanach ma sens, bo jakby głównym założeniem tego mojego projekciku jest to, że po prostu herezja jest mało popularna u nas, bo jest po prostu cholernie droga.
Ale w Stanach też ma sens, w Stanach płacisz cło za Forge Wars.
Dokładnie. I poza tym masz to, że jest dużo ludzi na grupach, którzy narzekają, że Boże, jakie to jest wszystko drogie i to jest tylko dla snobów, dla wiesz, tych elit, nie? A jest masa osób, które by się chciały w to zaangażować, a pewnie nie mogą, nie mogą, bo jest za dużo kasy
to
kosztuje.
No może rzeczywiście, znaczy powiem tak, puszczę to na razie na ten, podejrzewam, bo zrobiłem to już jakiś czas temu, cały czas to jakby dopieszczam, tam sprawdzam, czy nie ma błędów i tak dalej, natomiast chciałem poczekać, aż troszeczkę minie hype 8 edycji, jak to osiądzie i dopiero to wypuszczę, bo to zginie po prostu, nikt nie będzie zainteresowany.
Jak wyjdzie nowa edycja Herezji, to ten temat może być na
to. Tak, no to przepostuję, bo mam zamiar to po prostu wrzucić na jakieś tam strony fanowskie, tam wiesz, Warhammer, Polska.
Na Volterze jest, no. Na Volterze jest dział tutoriale, jakbyś coś takiego dowalił, stary, to masz, wiesz, lansu a lansu.
Nie, zobaczę po prostu, jak to wyjdzie i oprócz jednostek takich Legion Specific, wrzuciłem też kilka takich generikowych unitów, które na przykład Land Raider jest ten sam pattern, oprócz tego, że ma ten Phobos, tak? Czyli ten taki podstawowy Land Raider, oprócz tego, że ma troszeczkę inną obudowę na Heavy Bolter, którą można z plastikardu po prostu zrobić i sponsony, las kanony na sponsonach po prostu ustawić pionowo, czyli nie tak jak są jeden obok drugiego, tylko jeden pod drugim, to trzeba by obrócić tą wieżyczkę, mam zamiar zresztą na swoim Land Raiderze tak kiedyś zrobić, obrócić to, wstawić i on już bardziej wygląda trzydziestkowo, tak?
No jeżeli robisz to na magnesach, to jest po prostu kwestia założenia magnesu.
No i musisz obciąć jeszcze lufy i je lekko przykręcić, tak o 90 stopni i wszystko gra w tym momencie. Bazyliszek z plastikardu troszeczkę więcej obudowy na bocznych panelach, tak? Bo to bazyliszek legionowy wygląda praktycznie identycznie. Dokładnie. I bierzesz dwóch kolesi jako tych, jako działowych po prostu Space Marinów tam na pokładzie przyklejasz, bierzesz jednemu, dajesz jakiś, nie wiem, pocisk.
No pocisk możesz
w rękach. No, możesz z Green Staffu nawet zrobić. No. Że jeden ładuje, a drugi na przykład stoi i tam, nie wiem, wziąć tą rączkę pokazującą, strzelamy tam, tak? I już jest, wiesz.
Precyzyjne nakierowanie artylerii. Tam.
Fajny pomysł, można też sobie iść, sądzę, że przy bazyliskach i przy w ogóle Gwardii, jak macie kogoś znajomego, kto chodzi strzelać, albo po prostu wybrać się na strzelnicę, trochę łusek pozbierać i wrzucić modelarskę, żeby nie musieć tego robić...
Od małego kalibru chyba.
No tak, jakiś właśnie 22 sportowy.
KBKS-u, tak?
Nie, 22 kaliber sportowy, 0,22. I sądzę, że spokojnie wam dadzą trochę łusek.
Ale są też firmy, jak już idziemy w te bicy takie innych firm, są firmy, które robią po prostu pociski. Masz tak jak... bawię się właśnie taką bombą, chyba orkową. To są firmy, które robią pociski czy skrzynki z amunicjami, inne takie rzeczy.
W tym zestawie kontenerów, co dostałem od szwagra, tam jest taka skrzynka z amunicją.
No to nawet dokleić po prostu gdzieś z boku, tak? I już macie wuala zrobione.
W pudełku Razorbacka jest też taka skrzyneczka fajna, ale to z orzełkiem, czyli do lojalistów.
No to zdrapać.
Zdrapać albo rozdrapać i zrobić tam wiesz.
Stary, mam drop poda zrobionego z tymi, dokleiłem orzełki, je po prostu pociechałem nożykiem zanim pomalowałem i we Fluffie jest tak, że to jest drop pod zajumany Emperor's Children.
Okej. To wszystko, co zrobiłeś?
Tak. Modelarsko, tak. Czyli modelarsko nic nie zrobiłem, ale coś jakby hobby związanego z hobby jednak się udało tam.
No spoko.
Dźgnąć.
Ja jako osoba, która zrobiła prawie tyle samo co ty, ale też jednak troszeczkę więcej. Od ostatniego podcastu jedyne co mi się udało zrobić, to trochę pohandlowałem figurkami, to trzeba przyznać, i wyhandlowałem sobie... Tak, urosły mi pejsy przez to. Wyhandlowałem sobie dzięki temu od kolegi, którą tam umożliwiłem ten handel. Ile tam jest w sumie tego? 15 podstawków Reaper Swarmów, które mam zamiar wcielić do swojej armii Tyranidów. I 8 jeszcze Spore Mines, które chcę dać swojemu Bajoworowi i po prostu wrzucić to.
Grałeś już tą armię Tyranidów?
Jeszcze nie grałem. Szef tego naszego sklepu Stagraf...
Miał grać nimi.
Grał nim już, grał trzecią i podobał mu się bardzo. Nie jest to kompetytywna lista niestety, ponieważ jest za mało mięcha.
Dużych.
Tak, za mało mięcha armatnego, jest tylko jeden Hive Tyrant, ale mówi, że fan jest mimo wszystko, no i Crispin już sobie sam zresztą kupił sobie dwa te boksy Swarmów. Trzy Hive Taranty sobie kupił, które już jednego złożył i widziałem już jego model pomalowany.
Czy wiesz, właściciel sklepu to sobie kupił na zasadzie, okej, to teraz ten boks jest mój.
No nie, no,
odejmę sobie od
zysku. Ale musisz na niego zapłacić mimo wszystko. Ale kupił, tak? No bo to wiesz, jeszcze ma żonę, która go kontroluje.
Dla ludzi, którzy nie wiedzą, Crispin zawsze był zdeklarowanym miłośnikiem, do tej pory jest zdeklarowanym miłośnikiem chaosu, ale ostatnio go właśnie wzięło, że sobie coś innego zrobi i pogra tytan.
Znaczy, odgrażał się, że chaosem zrobi sobie oddział do Armagedonu Shadow War.
Ale chyba nic z tego nie wyjdzie, bo teraz na razie się zajarał się 8 edycją, zagrał parę gier, to mówiłem, czy właśnie dwie, o dwóch wiem, znaczy, trzecią.
Dobrej to, dobrze, że gra.
Jasne, tak? Jasne.
Bo ileś lat nie ruszał.
Tak, ale, tak. No także będę miał 18 podstawków Reaper Swarmów, są sporo Spore Mines i teraz będę się brał za to i malował. Niestety w najbliższym czasie troszeczkę moja aktywność hobbystyczna ulegnie z przykręceniu prędkości, jeśli w ogóle miała jakąkolwiek prędkość. No bo zostawię sobie właśnie tych tylko Tyranidów, żeby ich tam malować. Natomiast będę się przeprowadzał, więc troszeczkę tutaj mam koncentrację i, że tak powiem, skupienie na innych rzeczach. No ale to pewnie się odbije trochę na tym moim blogu, na kanale i tak dalej, także no będzie coś.
Wystosuj newsy odpowiednie. Ludzie zrozumieją.
Staram się coś robić mimo wszystko, nie? Ale jakoś tak po prostu no, nie ma czasu na to, nie? Po prostu przychodzę i tak jak widzicie, dzisiaj przed waszym przyjściem psiknąłem sprayem, jeszcze waliło jak w sklepie modelarskim, jakbyście to określili. Więc tak moimi kroczkami coś zawsze robię, jak mam jakieś 10 minut. To jest taka moja metoda, nie? Że to wszystko leży gotowe, to jest ten plus posiadania gotowego warsztatu i moimi kroczkami coś robimy. No, dzisiaj to psiknę, wieczorem pewnie położę Wikol i sypnę piasek, za dzień, dwa położę Włosza. Będę miał wszystko w Włoszach, bo ma tam jeszcze pracuję nad 15 gargoylami, Liktorem i Carnifexem, z tym Screamer Killerem z drugiej edycji. I tak wszystko sobie mam malutkimi kroczkami, aż w końcu nagle zrobi się pyk i będzie gotowe.
To już jest twój drugi fex.
Nie, pierwszy. To jest ten pierwszy jeszcze tam, tak. Właśnie tak szybko to idzie, że jeszcze go nie pomalowałem.
A, mam, myślałem, że tam już jest zrobione.
Jezu, znaczy ja szanuję tą armię, ale tak brzydkie są.
Są brzydkie, ale one są aż tak brzydkie, że aż mi się podobają, więc to jest... Mamy taki
tak brzydki, że aż ładny.
No termagonty, które biegają, są uśmiechnięte, to mniej więcej wyglądają tak jak teraz Devgardzi, którzy mają głupie uśmieszki na twarzach. To jest po prostu fajne, tak?
Znaczy wiesz, bo to jest era modeli, kiedy oni z jakiegoś powodu... Bo nie wiem, czy to jest łatwiejsze do wyprodukowania, że modele są symetryczne. Wydaje mi się, że to może być nawet trudniejsze, jeżeli rzeźbisz je ręcznie, a to był ten etap, kiedy jeszcze nie było CAD-owego.
No nie.
Czy robi je ręcznie.
Ale nie wszystkie są.
Zrobić dwie połowy symetryczne, to jednak się musisz mocno dołożyć. Mhm. Bardziej niż jakby się zrobił niesymetrycznie.
Może.
Natomiast te na przykład ci Marinesi, tak, którzy przytulają bolter i kucają do kupy, no to też byli w miarę symetryczni, powiedzmy. No i no nie, taka estetyka po prostu.
Taka estetyka, dokładnie. Dobrze, to by było właśnie na tyle mojego
modelowania
w tym ostatnim miesiącu. Przejdziemy teraz do kolegi szwagra, który szybko stresi nam co zrobił, bo zrobił bardzo dużo.
No, znaczy, czy bardzo dużo to bym dyskutował. Bywało więcej. Wszystko z armii ultramarinesów, bo to jest cały czas temat wiodący u mnie. Głównie dlatego, że udało mi się zagrać 8 edycję. Więc po kolei. Oddział 5 intercesorów primarisów jest skończony w tym momencie. Dalej, dawny command skład, który obecnie jest rozbity na pojedyncze unity, ale nadal traktuję to jako command skład, powiedzmy, i to kompletuję. Mam sztandarowego, to jest Ancient Vandius z drugiej kompanii, Dalej mamy aptekarza Venatio. I to w sumie tyle, co jest na dzisiaj skończone z tego command składu, bo reszta jest w robocie, powiedzmy. Jest też drugi aptekarz z czwartej kompanii, aptekarz Selenus. Jeżeli czytaliście książki o Urielu Ventrisie, to kojarzycie postać. To jest na pewno nie ostatni model z czwartej kompanii, bo kolejny model, który też będzie miał zielony trim na ramiennikach, już się kąpie w płynie hamulcowym. Na razie nie będę zdradzał, kto to będzie. Oprócz tego podciągnąłem kapelana, który był pomalowany rok czy dwa lata temu do poziomu obecnej armii, żeby pasował pod stawką, pasował kalkomaniami i tak dalej. I ma jump pack teraz, żeby towarzyszyć Assault Marinom. Oprócz tego kapitan Sicarius z drugiej kompanii. To jest w sumie moja trzecia postać ultramarinsów, jakby imienna pomalowana. Bo Gulliman, Kalgar. Teraz Sicarius. No też jeszcze pomaluję na pewno Kalgara w zbroi terminatorowej, którego mam od was z Wieczoru Kawalerskiego.
I Honorgardu, którzy są?
Świetnymi modelami. No podobają mi się te hełmy, słuchaj, te, oni mają tak jak w graliście Warcrafta 3, to tam jakby podstawowa jednostka wojowników ludzi chyba miała taki sam motyw, że jest hełm, który tutaj na twarzy, ta część hełmu, która zasłania twarz, to są skrzydła. Świetnie to wygląda.
Tutaj, że tak idą te skrzydła za poza hełm, tak?
Tak, tak.
W 30 ci Invictus Suzerains mają...
Tak.
No, prawie są identyczne.
No, coś jedno.
Tak, tak. Także tak, obecnie no, to tyle, jeśli chodzi o pomalowane. Czyli w sumie 5, 6, 7, 8, 9, 10 modeli. 10 modeli w miesiąc to nie jest źle. Jak na mnie to jest całkiem w porządku.
A tak się zapytam, mówisz, że to Sicario jest imienne, bo te imiona, które im nadajesz, to wymyślasz, czy one skądś pochodzą?
To są albo z kodeksu, albo z książek.
Aha, okej.
Albo komiksów. Akurat jeśli chodzi o aptekarza Selenusa, opisy w książkach albo były szczątkowe, albo się rozbiegały. Natomiast wyszedł komiks Defenders of Ultramar, do którego scenariusz napisał Graham McNeil, ten sam, który pisał książki o Ultramarinsach czwartej kompanii. I tam jest, no, siłą rzeczy, jako że to jest komiks, jest przedstawienie graficzne tych postaci i na tym bazowałem, robiąc Selenusa. Natomiast wszystkie postacie z drugiej kompanii, czy to są imienne, mają rulsy imienne, czy po prostu mają imię we flafie, opieram na obrazku z kodeksu, który pojawiał się po raz pierwszy chyba w kodeksie Space Marinów w 5 edycji, był też w 6, w 7, w 8 podejrzewam, że też będzie tylko zupdate'owany z Primarisami. Jest rozpisana cała kompania, jak się nazywa każdy sierżant, jak wyglądają w każdym składzie wojownicy i na podstawie tego staram się, może nie zawsze to jest idealne odwzorowanie, ale staram się zawsze bazować na tym. Zresztą przejdziemy do tego szerzej w dalszej części odcinka, bo to jest temat.
W temacie odcinka, w temacie numeru. Tak. Dobrze, może teraz przejdziemy. A jeszcze
co? Dokończę tylko jeszcze samo na warsztacie w tym momencie, bo mieszkałem przez tydzień na wygnaniu u teściowej z racji stanu domu w czasie remontu, ale mimo tego udało mi się...
Ciężka sytuacja u teściowej mieszkać.
Znaczy teściowa pojechała na działkę, więc tylko psa zostawiła, że trzeba było z psem wychodzić, no, żaden problem. W każdym razie udało mi się małą stację malowania zrobić i udało mi się na trzech modelach położyć kolor niebieski i ten niebieski zszejdować, zhighlightować. Co jest zawsze najbardziej żmudnym etapem przy moich modelach. Ostatnio z Vincem dyskutowałem, że Vince tak bardzo narzeka na highlighty runfangiem. Tak naprawdę w ultrasach highlighty runfangiem to są wakacje, to już jest na sam koniec prawie. Bo elementów metalicznych, no ja runfangiem to co jest Belcherem i to co jest Gehenna Gold, to highlightuję runfangiem i tego nie jest dużo i przeważnie to są elementy wystające, do których łatwo się dostać pędzelkiem. Natomiast niebieskie highlighty, gdzie czasami na przykład pod pachą chcę zrobić...
I to robisz dwa highlighty, nie?
Tak. Pierwszy jest Kalgar Blue, drugi jest Fenrisian Grey. No to jest zdecydowanie bardziej upierdliwe. Te trzy modele, na których to się udało zrobić, to jest Primaris Hellblaster, czyli ten oddział z plazmami, jeden. Drugi to jest Champion kompanii drugiej, z command składu dawnego. I trzeci model to jest porucznik Primarisu. Bardzo chcę wystawić porucznika, bo daje te przerzuty to wound. Czyli jeżeli by nie było Gullimana, który dodaje, to można też porucznika wysłać.
Okay. Ja właśnie sobie przypomniałem, że ja jeszcze przecież pracuję nad, o czym rozmawialiśmy przed odcinkiem, i pewnie dlatego o tym nie powiedziałem. Nad Gorkanotem i Morkanotem pracuję.
No właśnie.
Jak mi się teraz przypomniał, że jednego Morkanota, którego zakupiłem tanio na Allegro, czy na Allegro, zakupiłem po prostu, zmywam go z farby, ponieważ był zbarbarzyńcowany,
No, błyszczącym lakierem został zakładowany, co jest
samochód kuriozu. Ale ładnie schodzi pod zmywaczem Wamodu, który polecam, bo w ostatnich czasach bardzo dużo modeli zmyłem i jedna fajna uwaga, super glue rozkleja i także modele się rozpadają w rękach. Do tego stopnia, że Warboss z Age of Assault on Black Ridge tułów ma dwuczęściowy i mu też się rozpadł. Jak mówię, zepsuta mu ten figurka? Nie, po prostu się rozkleił całkowicie model. Fantastycznie, polecam.
Ale to dobrze, bo nie uszkadza plastiku.
W ogóle.
A wszelkie chemiczne rzeczy rusza.
Jedną rzecz zrobił troszeczkę jakby na Stormboysach, których rozklejam, którzy też się rozpadli całkowicie.
Fakturka się zrobiła?
Nie, nie fakturka. Kolor się zmienił w niektórych miejscach. Nie jestem pewien, czy to może... może
to jest byli najmniejszy problem.
Może byli psiknięci na biało i to po prostu nie zeszło. Albo on zmienił kolor. Tak wydaje mi się. Nie jestem do końca przekonany, ale ryzyko jest takie, że może trochę wybielać, ale...
I tak potem na to malujesz.
I tak maluję, więc to nie jest problem, ale właśnie faktura, w przeciwieństwie do płynu hamulcowego, który ty używasz, ja też zresztą używałem przez długi okres czasu, tam jak się za długo zostawi model, na przykład 2-3 tygodnie, to może się faktura zmienić troszeczkę.
Też zależy od tego, jaką miałeś partię produkcyjną danego modelu, bo miałem takie, które po tygodniu mi się już robiły taka gęsia skórka, powiedzmy, na tym plastiku, a miałem takie, że miesiąc trzymałem i nic.
Ja miałem gwardzistów, które 4 miesiące stały i zapomniałem o nich w ogóle. Wziąłem zamieszanie, o kurde, to są modele, nie? I szybko je wymyłem i nic im nie było, a myślałem, już miałem je spisać na straty. Natomiast ten Wamodu, no nawet gorkanotowi, tak jak wam mówiłem, drzwi myłem i po prostu je polałem troszeczkę Wamodem, tym zmywaczem Wamodu. Chwilę poleżało może, ja wiem, z 20 minut i zacząłem trzeć szczoteczką do zębów, taką starą. I tak naprawdę trochę pracy musiałem więcej włożyć niż przy reszcie modeli, bo przy reszcie modeli po prostu schodziło ładnie, wystarczyło przejechać i zdrapywałem, zbierałem tak naprawdę farbę. Tak tu musiałem troszeczkę potrzeć, no ale to było 20 minut, kurczę no. 20 minut na model i wyglądałem naprawdę ładnie z startu, trochę więcej jeszcze pracy potrzeba i będzie spoko. Także to było na tyle z naszych warsztatów. Przejdziemy teraz sobie do nowości, aktualności i przeglądów nowych rzeczy, które wyszły. A zacznijmy od White Dwarfa. W lipcowym White Dwarfie najfajniejsze w sumie rzeczy dla początkujących, bo dla zaawansowanych graczy już może niekoniecznie, ale też jako forma rozbudowania istniejącej armii Primarisów, bardzo młodej armii, pojawiły się dwa boksy. Pierwszy boks to No No Fear, czyli większy boks z dwojga boksów, które wyszły, ale mniejszy od Dark Imperium. Tam brakuje paru modeli charakterów chyba z tego, co ja kojarzę.
Nie ma, Nurgle mają tak, mniej boxwalkerów.
Nie, bo tu jest tylko 6.
10 jest, tam jest 20 i nie ma czarownika.
Nie ma czarownika.
A u Primarisów nie ma tylko sztandarowego chyba. I nie ma, jest tylko jeden oddział intercesorów, a w Dark Imperium są
dwa. Dokładnie. Więc jest troszeczkę mniejszy, natomiast ten box przychodzi z papierową matą, którym jest po prostu taki papier plakatowy, tak jak to nazywam. Kredowany papier.
Zrolowany czy złożony?
Złożony, niestety. Niestety złożony.
Widać, jak
widać.
Widać, ale sądzę, że jeżeli ktoś ma miejsce, to może sobie go poodginać, wiesz, tak jak się z plakatami robiło z Bravo czy z czegoś tam. Poodginać, nawet wyprasować przez ściereczkę i będzie fajna to mata. Dla początkujących ludzi, którzy tak jak my, żeśmy pewnie grali, czy nawet trochę wcześniej na Floorhammerze, tak, czyli po prostu podłoga, puszki po piwie, książki i tak dalej. Tak, tutaj mamy element terenu, no i pudełko, w którym są figurki, to co zresztą było na mojej recenzji wideo, którą zrobiłem na grocie. To jest po prostu po odwróceniu, jest to element jakiejś krypty, cokolwiek to nie, jakiś budynek.
Budynek.
Tak, no i to naprawdę tak naprawdę wszystko, tam jest książeczka Getting Started, taka to typu Getting Started, czyli co jest we Fluffie i tak dalej. Oczywiście wyszła też książeczka Getting Started, która... No jest tak jakby tym wszystkim, co jest...
W cenie White Dwarfa, bo ja chyba troszkę...
25 zł, mniej, bo 30 zł White Dwarf kosztuje.
No i to jest fajna opcja, słuchajcie, ja sobie już zamówiłem w moim FLGS-ie dwa takie egzemplarze. Jeden będzie dla mnie, żeby na półeczkę i żeby mieć dodatkowy model intercesora. A drugi już wiem, że wręczę koledze z pracy, który jest potencjalnym graczem, bo już ileś razy mówił, że a, może by się wkręcił, ale tam... że to trzeba zainwestować i tak dalej. Także dam mu to, poczyta sobie o uniwersum, bo w tej książeczce jest opis Fluffu. Pomasa sobie model, może sobie ten model nawet złoży, podejrzewam, że jakiś nożyk.
Ściśnie,
tak, bo wystarczy nożyk, żeby to wyciąć z ramek, a nie trzeba kleju, żeby to złożyć, bo to jest snap fit. Więc jeżeli mu się to spodoba, to mu powiem, słuchaj stary, to się umówimy na jakąś sobotę, przyjdziesz do mnie, skorzystasz z moich pędzelków, farbek i sobie to pomalujesz, no i jakby ci się podobało, to po prostu... Możesz wejść, to hobby, możesz nie wejść, whatever.
Dokładnie.
Tak.
A browarek wypić przy malowaniu figurki zawsze na
prostu. No właśnie, natomiast jeżeli macie znajomych, którzy na przykład wahają się, nie wiem, kiedyś grali w Dawn of War'a i im się podobało, czy przeczytali jakąś książkę i im się podobało.
Szwagier mu po prostu daje darmową pierwszą działkę, a tak, potem już...
Plastik,
o to chodzi. Free sample, a potem już płaci.
Dokładnie. Dla informacji jeszcze takiej trochę autopromocji. Na moim Facebooku Grotor Deli zrobiłem konkurs, w którym możecie wygrać i pudełko, czyli ten start Getting Started Warhammerowo 40 i Sigmarowy, bo akurat mam obydwa, więc z chęcią. Musicie wystarczyć, że stagujecie osobę, której chcielibyście to dać i ja tam sobie wylosuję jakąś tam metodą, jakąś panią Małgorzatkę tutaj ogarnę, która mi to wylosuje i po prostu wyślę tej osobie, wyślę ten numer, żeby mogła zacząć zabawę. Także takie małe promo.
No. Jest też wersja chaosowa tego?
Nie, tylko taka.
Szkoda, wiesz co, bo myślę, że fajnym pomysłem byłoby, żeby zrobili to, znaczy, to samo pismo, tylko dodali jedną figurkę Deathguardów.
Można by, pewnie tak, ale sądzę, że...
Ale Deathguard jest już troszkę bardziej dla zaawansowanych malarzy, wydaje mi się, mimo wszystko.
Trochę tak.
Bo Primaris ma proste kształty, proste linie, tam nie dużo można popsuć.
Ale Lisy tak. Ma rację, bo zrobili to, dodali model tego Slaughter Priesta do White Wharfa, nie? Więc może do Sigmara, więc dlaczego by mieli tutaj czegoś takiego?
Wiesz stary, nawet jak skaleczysz, no to kwestia jest tego, że grasz tą armią, która ci się podoba, tak? I jak rzeczywiście się w to wkręcisz, to nauczysz się malować w tym, tak?
Znaczy wiesz, to jest jeden model, który możesz sobie pomalować, żeby zobaczyć w ogóle jak ci idzie malowanie modeli. Mm. A jak ci się spodoba i na przykład chcesz tyranidów, to wtedy już będziesz sobie kupował na przykład ten box Start Collecting
tyranidów. A tego by strzelić z petardy.
Na przykład, albo dać koledze, który gra Marinesami, on sobie go wykąpie i maluje.
Albo sprzedasz go za miliony dolarów na Lego.
Za 10 lat, jak już będzie dużo wart.
Drugim pudełkiem, które wyszło, jest First Strike, czyli to najmniejsze z trzech pudełek, które teraz możecie zakupić, aby zacząć swoją zabawę z 40. I tam już mamy naprawdę bardzo mało modeli, bo mamy tylko 6 Primarisów, mamy 3 Intercestorów i 3... Nie wiem, co nawet tam jest...
Riverów.
Riverów, no tak, racja. Tych scoutów mamy. Primarsowych mamy oczywiście 3 Plague Marinesów i 6 Poxwalkerów, czyli 6 tych małych kultystów. No i to jest troszeczkę mniejsze pudełko. To jest połowa pudełka No No Fear. I też znowu mamy matę. Tym razem
mniejszą.
Matę mniejszą, która jest 2... Czekaj...
4x4.
Nie, ta mata jest
2x2.
2x2. To jest 30 cm na 30 cm. Tak jakby jedna ćwiartka stołu GW. Oraz pudełko, w którym przychodzą figurki, to są po prostu kontenerki, które można zakupić osobno, jakie już osobne modele, bardzo ładne
to,
zresztą.
To pudełko udaje kontenerki, tak powiedzmy.
No tak, to znaczy udaje 3 kontenerki obok siebie, także nie możemy tego rozdzielić, no chyba, że jesteście sprytni i jakoś coś tam wykombinujecie. Dałoby się, sądzę. W każdym razie to wszystko, jeśli chodzi o zestawy startowe. Pojawiły się jeszcze kolejne modele, ale to już pozwolę naszemu fanatykowi Ultramarinów, Space Marinów opowiedzieć o nich.
Tak, no wyszły 2 modele, których sobie na pewno nie kupię. To jest Librarian Primarisowy i Kapitan Primarisowy. Ja nie mówię, że te modele są złe, bo wyglądają całkiem przyjemnie, pasują do reszty armii, a są też dosyć indywidualne. Natomiast odrzuca mnie cena, bo jednak mimo wszystko 100 za jeden model to...
Dużo, no dużo.
Znaczy, jeszcze żeśmy spekulowali tutaj z kolegą Szwagrem, że jak ogłosili, wiecie, rzucili zdjęcia, modele sobie stoją, rzucili cenę, no to stwierdziliśmy, że pewnie będzie tak jak w tym pudełku Space Marine Commander sprzed paru lat, że tam będzie po prostu milion opcji, żeby te, wiecie, jedno ciało i tam tysiące rączek,
no tak,
tysiące
główek. Commander kosztował 100 zł, ale on miał właśnie Lightning Claw, Power Fist, Power Sword, Power Axe, 2 różne chyba plecaki, 2 różne klaty, 4 różne głowy.
Opcjonalną pelerynę.
Tak, także tam naprawdę można było na wiele sposobów złożyć i jeszcze dużo biców zostawało. Natomiast Librarian, można mu zmienić gołą głowę na hełm i to jest koniec opcji.
I dłoń.
No właśnie tak patrzyłem, tak. Czy można i chyba nie można, wiesz?
Tak.
Bo dłoń jest chyba na stałe.
Czy to on jest też snapfitowy?
Znaczy nie, on jest, wiesz co, on jest tak pocięty jak
przód
teraz,
i tył są oddzielnie.
Wiesz, jak masz bohaterów na przykład z Betrayal of Cult, że oni tam są w 4, 5, 6 kawałkach, nie?
To on powinien kosztować 45 zł.
Powinien.
I to i tak by było dużo.
Powinien. No ale cóż. Na samego mamy kapitana. W kapitanie opcje mamy takie, że możemy mu zamienić Super Bolter na Super Bolter I to jest
kolorowe. I głowę.
I głowę, tak, głowę. Tak, na pewno głowy na głowę.
Głowę jest
tak,
tutaj, zobacz. Tak. Łysy łeb można
dać. Tak, można wstawić go na głowę. Mhm. I też kosztuje, no, nawet sugerowana cena to jest 115 zł. Słuchajcie, no dzięki temu, że z Vincem kupiliśmy między sobą dwa boksy Dark Imperium, no to tych modeli intercesorów, poruszników i tak dalej mam więcej, więc po prostu przy użyciu bitsów, które mam do zwykłych Marinesów, przerobię sobie, żeby mieć kapitana i żeby mieć Librariana.
No bo, ale to nie jest napisane, że one są easy to build.
Nie, ale są, widziałem nie plaski, jak weźmiesz...
Ogólnie postacie, te tak zwane clamshell plaski, tak? Są tą techniką robione, że masz no jedną pozę.
Okej, okay, dobra.
Jak wejdziesz z Ziggy na ten na stronę GW, to możesz sobie obejrzeć wypraski tam przy, okay, no przy oficjalnych tych.
Dobra, następne modele jakie wyszły to Primaris Reavers, czyli skauci Primarisów.
I tych kupuję.
Którzy są bardzo, bardzo fajni. Powtarzam to już po raz chyba 10, że to są bardzo fajne modele. Czachy są mega.
Głowa mi się bardzo nie podobają.
Ach. Bo się nie znasz.
Nie, wiesz co, na przykład zbroje są fajne, zbroje są naprawdę okej, okay, natomiast te głowy są takie...
Więc po prostu smuta, że kradną mu Terror Squad, bo znaczy, no... myślał, że Terror Squady są tylko moje, tylko dla moje, a
nie. Znaczy inna rzecz, że taka jest prawda, że Ultramarini są, znaczy Space Marines są trochę ofiarami własnego sukcesu i po prostu jest tyle nadźgane tych jednostek, że Games Workshop jak próbuje coś nowego dla nich dorzucić, bo mają już tyle różnych rzeczy, to po prostu podbierają unity z innych armii, tak jak mieliśmy Centurionów, którzy są po prostu takimi Space Marinowymi obliteratorami, to są w tym momencie Terror Squady z 30 z Night Lordów, tylko że takie mają bardziej derpowe hełmy inspirowane. Inspirowany mocno, ktoś tam musiał usiąść i obejrzeć Mad Maxa i powiedzieć rzeźbiarzowi, masz mi zrobić taką maskę jak miał Immortal Joe w Mad Maxie i zamknij mordę. Natomiast poza hełmami modele są spoko. Uważam, że te zbroje naprawdę wyglądają ok.
I też to są modele snapfitowe, easy to build, z tego co to można przeczytać. Tak?
To troszkę taki rozwojenie jaźni Games Workshopu ma miejsce, bo z tego co wiem w pudełku z tymi chłopakami są zasady, jest data sheet. Gdzie mówi, że bierze się trzech w jednostce, bo trzech jest w pudełku. Mm. Ale jak wejdziemy na gamesworkshop.com i stronę tego produktu, tam jest free PDF do pobrania. I w tym PDF-ie jest tam koszt modelu i model z per unit, czyli ile jest w unicie. I tam jest 5 do 10. Czyli to jest, wydaje mi się, że jak, no, w zależności jak się dogadasz ze swoim współgraczem, możesz używać datasheetu, który masz z pudełka.
Zawsze jest zasada taka, że to co masz w pudełku.
To co masz w pudełku.
Tak, zawsze jest taka zasada.
Nawet jak kodeks wyjdzie później.
Nie, no jak kodeks wyjdzie, to już powinno być inaczej, ale...
No bo w kodeksie podejrzewam, że...
Słuchaj, to podejrzewam, że to jest jakiś copy-paste zrobili, ponieważ tak jak już mówiłem chyba, nie wiem czy to mówiłem w poprzednim odcinku, w zasadach Xenos 2, Gorkanot i Morkanot mają dokładnie tą samą zasadę. Tu, wiesz, tłumaczenie tej zasady ma taki sam efekt, a jest, opis słowny jest inny. Mhm. Więc po co? Tak, więc podejrzewam, że tam jest po prostu, mają zbyt dużo ludzi pracujących nad zasadami, i ktoś po prostu przedobrzył, albo w kodeksie będzie ich 5 musiało być.
Podejrzewam, że tak. Od 5 do 10.
Czy ktoś musiał kupić złomek?
Nawet już był chyba jakiś przeciek o intercesorach, że intercesorzy będą od 5 do 10.
I to jest też kolejny boss.
Wczoraj na Twitchu były dwie gry. Mhm. Niestety jak włączyłem, to już druga gra trwała. Tam były demony Korna, czy tam ogólnie chaos Korna kontra Cinch z Magnusem. Natomiast w pierwszej grze słyszałem, że, bo grali Space Marini i słyszałem, że człowiek wystawił oddział 10 intercesorów, bo miał już nowy kodeks. Mm. Czyli, że będzie można brać 10.
To może jednak 5 do 10.
Ja się skłaniam bliżej wersji, że po prostu zrobili tak, że musisz kupić dwa boksy.
Tak.
Znaczy, no,
na ten czas, dopóki nie ma kodeksu.
Drugi boks, który chcieliśmy teraz powiedzieć, to jest Easy to Build Primaris Intercessors. I tam są trzy modele w tym boksie.
A musisz mieć pięciu.
Więc no, jedyne co oferuje to pudełko tak naprawdę to są po prostu nowe pozy. Mhm. Jest jeden, który trzyma Auspex, jest sierżant z gołą głową. No,
który nie... pokazuje tam.
Tak.
To jest nasz ulubiony Joe.
Riverzy tam stoją,
W cieniu.
Tak, ale to jest tylko tam zdjęcie.
No i to jest, z Space Marine już to wszystko. Dodatkowo otrzymaliśmy jeszcze box trzech Play Marines, których też pewnie musi być pięciu w oddziale.
Tak, minimum masz mieć pięciu, natomiast tu ma to jakiś sens, bo w tym boksie Dark Imperium dostajesz siedmiu, dodajesz do tego trzech i masz cały oddział.
A nie można max 20, tak jak...
Znaczy nie, możesz tam wymaksić więcej, ale 10 to jest ten 10 taki...
10 na przykład do Rhinosa wejdzie, tak?
No, na przykład, nie? Do tego dostajesz, w końcu dostajesz Plague Marina z ich jakby bronią specjalną, to jest taki granatnik na toksyczne granaty, czyli ten Blight Launcher, jeżeli się nie mylę, to się nazywa. Plus dostajemy jeszcze jedną figurkę, która może być alternatywą dla sierżanta, on ma Power Fist. Ten poprzedni sierżant też ma Power Fist, no ale po prostu możemy albo mu wymienić rączkę, albo powiedzieć, że temu spuchła, ponieważ Nurgiel. I on z tego, co tutaj widzimy na fotkach, ma jeszcze mackami przylepiony do plecaka plasma gun. I do tego dostajemy jeszcze kilku Poxwalkerów, jest ich sześciu nowych jakby...
I to też są modele, które nie były Dark Imperium, tylko to są inne rzeźby.
To są inne, tak, to są inne warianty.
To zachęca do kupna tych boksów jedynie, tak?
Tak, natomiast Poxwalkerów można mieć jakoś w opór, jakąś śmieszną ilość, typu nawet tam 35 chyba. Czy 40, nie wiem, nawet naprawdę nie pamiętam. W jednym oddziale, więc no do kupienia sześciu nie jest źle.
Tak, i właśnie, ale coś co dyskutowaliśmy też o Poxwalkerach, jak miałem okazję patrzeć jak Karol grał z kolegą, kolega miał Death Guard, że Poxwalkerzy, jeżeli twoje jednostki zginą w walce z Poxwalkerami...
Myślę, że oni zabiją.
Tak, to i Poxwalkerzy mają ubytki w jednostce, czyli mają mniej niż tyle, co startowali, to mogą jakby uzupełniać sobie straty, że... Ci z twojej jednostki, które zabili, tak? Stają się Poxwalkerami.
Co więcej, jest... jak są wymaksowani i tak zabijają gości, to mogą powiększyć swoją ilość.
Doczytywał to i musisz, tak? To jest tak jak z summoningiem w sali, że musisz dopłacić jakby przed grą.
Więc bo teraz w summoningu jest tak, że tak skupiam się chwilę na zasadach.
Wiesz co, mogę się mylić, ale widziałem jakiś z Warhammer TV, jak się edycja zaczęła, widziałem jakiś game report i koleś właśnie mówił, że dobrze mieć troszkę więcej modeli Poxwalkerów pod stołem, bo może ich być więcej i to jest fajne w zasadach, ale to wiecie, to może to pozmieniali, bo to już było parę miesięcy.
Może to było na początku. W każdym razie zasady działają w ten sposób. Żeby kogoś samonować, musisz mieć punkty na to odłożone.
Rozumiem.
Więc jeżeli weźmiesz sobie 20 Poxwalkerów, a możesz mieć w oddziale 30, to żeby ich zwiększyć od 20 do 30, żeby dodać tych kolejnych, co możesz zrobić, to musiałeś wcześniej najpierw wydać te parę punktów, odłożyć na bok i mieć te modele.
Ale do czego dążę? Chciałem tak szybko się wtrącić, a wyszła tam z tego dyskusja, że to jest piękna okazja do konwertowania. Bo bierzesz, jeżeli cokolwiek może się zmienić w Poxwalkera, to bierzesz każdy model, jaki chcesz, który się mieści na 25 mm podstawce, greenstaffujesz go, żeby był nurglowy bardziej i kurczę, masz Poxwalkerów.
Kupujesz sobie boksa Poxwalkerów, tych, których masz tutaj sześciu.
No właśnie, na przykład te
kupujesz sobie, albo bierzesz sobie starych Space Marinów, których masz, ci się walają modele, których już wiesz, że nie zrobisz, bo są fajniejsi teraz wychodzą, co Gamesworkshop chce.
Do tego też wrócimy.
Pociniesz ich na kawałki i robisz z nich po prostu zlepek. Nie, robisz z nich trochę, wiesz, zlepek jak Space Marina z ręką odstającą już Poxwalkerową, czy z nogą.
Ja miałem zawsze, znaczy jak jeszcze była szósta, siódma edycja i miałem tą swoją armię The Purge, tą nurglową, bardzo chciałem zrobić taki myk, że kupić sobie tych zombiaków z Fantaziaka, bo ich tam dużo w boksie było, kupić jakiś tam boks Kadian, czy coś takiego i po prostu podoklejać tym kadyjskim żołnierzom te zombie głowy, zombie ramiona, że oni idą tacy, wiecie... I może do tego wrócę, jak po prostu będą counts as Poxwalkers,
tak? Dlaczego nie?
Więc zobaczymy. No, kosztowny ten, bo dwa boksy kupić, żeby zrobić jeden unit, to tak.
No dobrze, przechodząc dalej, mamy Warhammer 40 000 Essentials, takie pudełko. Wycinak z ramek, 13 farbek, tych małych buteleczek, klej, pędzelek. Czyli takie absolutne minimum, żeby cokolwiek zacząć robić. Może temu koledze, który by się zastanowił nad graniem, jeżeli by chciał grać, to mu coś takiego zaproponuję, chociaż szczerze to pewnie mu zaproponuję, żeby pędzelek to sobie kupił w ogóle innego producenta, wycinak też innego producenta.
Klej też innego producenta.
Nie bądź lemmingiem, nie podążaj za modą.
Mamy też paint set nowy, mimo że poprzedni paint set dla Space Marinów jaki był naprawdę świetny, tam były te trzy modele wyższych troszeczkę.
Truskajowy, bądźcie.
Teraz mamy paint set z intercesorami, to są dokładnie te same modele, które są w pudełku Easy to Build, o którym mówiliśmy przed chwilą. No i zakładam, że zestaw farbek jest taki sam jak poprzednio.
Tylko są te malutkie farbki, trzeba pamiętać, że, to są malutkie
farbki.
Poza
tym te małe buteleczki, one prawdopodobnie to jest wada produkcyjna. Często się trafia, że farbka jest w środku wyschnięta. Mhm. Więc jeżeli byście decydowali się na kupno zestawu, gdzie są te małe, jeszcze w sklepie to otwórzcie i wreszcie od razu reklamujcie.
Tak. Dokładnie. No dobrze, następną rzeczą, która się pojawiła, to jest coś, co tak jak dla nas gramy totalnie bezspinkowo, są te Open War Cards, czyli karty, w których mamy 5 kategorii. Mamy obiektywy, znaczy cel gry, mamy jakiś twist, czyli zmianę, jak to nie wiem, jak to tłumaczyć na jakąś po prostu...
Zwrot fabuły,
o właśnie. Mamy Rules, czyli podstęp, mamy tam też jeszcze Battlefield, jeśli dobrze pamiętam, czy Deployment, który mówi nam o tym, jak mamy się wystawić i jeszcze piąta kategoria jest... Jak to ci pewną kategorię stawiasz?
Random bullshit.
Nie, jest... Sudden Death, o.
A.
Sudden Death jest piątą kategorią. To jest warunek, który jeśli spełnimy ten warunek, to automatycznie chyba tam wygrywamy grę, czy po prostu osiągamy jakiś tam rezultat.
Coś takiego jest w Sigmarze, że jeżeli masz mniej niż jedną trzecią, czy inaczej, jeżeli twój przeciwnik ma więcej niż 3 razy
to, co ty masz?
Twoje modele, to ty masz dodatkowe victory condition, które sobie wybierasz. Na przykład jak zabiję ci tego charaktera, to wygrałem grę.
Okay.
Albo jak zajmę jakiś tam budynek, to wygrałem grę.
Spoko. Coś takiego trochę jak w War Machine jest, jeśli dobrze pamiętam, że jeżeli zabijesz na tego największego Warcastera, to właściwie wszystkie jedne maszyny robią power down i już nie mogą grać.
No to tak, nie, Synapse Creature ci zabije.
No, dokładnie. Więc to jest ogólnie rzecz taka, że wyciągamy sobie, robimy 5 kupek tych kart, wyciągamy po jednej karcie z każdej kupki i mamy ustawioną grę. Wiemy, jaką misję gramy, wiemy, jak się rozstawiamy, wiemy, jakie mamy tam zwroty akcji, wiemy, jaki możemy podstęp zastosować każdy z graczy, no i wiemy, jaki mamy ten... Sudden Death Condition, czyli ten warunek wygrania gry, taki warunkowy, tak po prostu, jakiś sobie tam ustalimy. Więc bardzo fajna rzecz, to będzie kosztowało z tego co wiem chyba 45 zł chyba ten zestaw kart będzie kosztował, nie wiem, macie White Wolf, macie cenę. To nie powiem coś mojego...
50 zł to jest cena sugerowana.
No, czyli pewnie w FLGS-ach naszych 45 zł będzie kosztować. No i co tam dalej wychodzi jeszcze?
Podobny
mamy też właśnie ten analogiczny box do Sigmara, o którym Ziggy też na swoim kanale zrobił wideo, z tego co kojarzę.
Tak, dokładnie.
Chaos kontra Stormkaści.
Tu jest trochę więcej modeli i dokładnie na tej samej zasadzie. Też jest mata dwustronna, która jest... A właśnie, bo ta mata w tym zestawie jest dwustronna. Są dwie wersje tej maty, tak? No i to pudełko, które tworzy element terenu. Bardzo fajne to jest. Tylko tutaj jest trochę, mi się wydaje, więcej modeli.
Kurczę, że nie było takich motywów, jak my zaczynaliśmy.
No nie?
Chociaż z drugiej strony podejrzewam, że nawet jakby takie motywy wtedy były, ja bym się nie zdecydował na przykład na inwestycje, żeby wejść w hobby za 400 zł czy 300.
A właśnie ja tak zrobiłem, stary. No, ja po prostu poszedłem sobie do sklepu i kupiłem tego Battle Force'a chaosowego, gdzie był tam Rhinos, 20 CSM-ów, 8 Berserkerów, 5 pozestów. Po prostu stwierdziłem, że jak już właduję w to dużo kasy, to będę miał motywację, żeby naprawdę pocisnąć, a nie, że pogrzebę przy jednym modelu, jednak mi się nie chce, tylko po prostu...
Ja tak zrobiłem z siłownią. Wiesz, jaki miałem tego efekt? Przytyłem 10 kilo.
I straciłeś ileś kasy.
No widzisz, jaki mam tego efekt? Prowadzę, marnuję swój prywatny czas, żeby prowadzić podcast o Warhammerze.
Nie, no, ale ja
mógłbym na przykład oglądać serial.
Ogólnie bardzo fajna opcja, tylko że widzisz, w 40 są te jeszcze opcje małych boksów, więc pewnie jak osoba się nie chce wkręcić w taki duży boks w Sigmarze, fajnie by było, gdyby wyszły takie małe boksiki, ale były chyba też, że tych 3 z tą kasę Tarnali było w boksie i tak dalej. Było.
Nadal są.
Aha, okej. No to czyli widzisz, to czyli masz inne opcje, tak?
Nie, no tak.
No i wyszły też tam 2 modele.
Nie, to są stare modele.
Są stare modele?
To są stare modele. To są z tego starter boxa, który był na początku.
A czyli wyszło osobno? Czyli wyszło osobno.
Może jest, tak,
samo. Ale wyszło osobno, tak? Czyli mamy Korgos...
Czyli na Allegro i tak kupicie taniej.
Tak. No. Korgos Cool i Blood Secretor i Vandus Hammerhand z Sigmarowych...
Stormcast.
Motoręki.
Motoręki. To chyba w chłopaki nie patrzą był coś? Twardoręki był, tak?
Silnoręki.
No dobra.
Jego grał stary Lubaszenko chyba, nie?
Chyba tak. Lecimy dalej. Mamy Forge Worldowe wieści, tu nasz Forge Worldowy specjalista. Nicu, over to you.
Wyszedł drugi taki pojedynek Primarchów. Pierwszy to był Fulgrim i Ferrus Manus. Można ich oczywiście kupić osobno i każdy z nich ma taką Primarchowie w 30 są ogólnie robieni w taki sposób, że macie taką dużą sceniczną podstawkę, ona jest mniej więcej rozmiaru dreadnoughtowego. Natomiast sam Primarcha jest na terminatorowej podstawce ulokowany w taki sposób, że się po prostu go wsadza w tą większą podstawkę. Jak go chcemy nim pograć, to go po prostu demontujemy. Tam zazwyczaj jest jakiś element, który zazębia i zakrywa nam tą mniejszą podstawkę. Zdejmujemy go, kładziemy go na stole i normalnie nim gramy. Pierwszym takim pojedynkiem był Ferrus Manus i Fulgrim.
Natomiast... Jeszcze ci przerwę, w ogóle, jeżeli pierwszym pojedynkiem z Forge Worldu, nie primarchowym, to był Abaddon kontra Kapitan Garvel Locke.
Tak, ale mówimy tutaj...
Który też można oddzielnie albo na wspólnej podstawie.
Ale to na przykład ten Erebus i Corfeiron też, znaczy nie jest to pojedynek, ale też ich kupujesz, ich w dwóch i oni stoją razem na takiej ruinie. Więc tutaj mamy Limana Rasa i Magnusa Czerwonego. Fajnie dynamicznie to wygląda, Ras szarżuje, a Magnus ciska w niego jakimiś magicznymi tam pociskami. Jeśli się nie mylę, to w książce Magnus stwierdził, że będzie się z Rasem mano a mano bez magii napierniczał. Mogę coś przekręcać, więc no jest tutaj lekkie, być może, obsranie flafu. Co by było fajne, jakby w przyszłości wyszedł Rogal Dorn pojedynkujący się z Alfariusem. To by też było kozackie, albo na przykład...
Sigismund z kimś. To był mistrz pojedynków.
Tak, ale Sigismund już ma model, także musieliby coś dostawić do niego. Znaczy da się, bo tak? Sigismund akurat ma taką bojową pozę na tym modelu z mieczem skierowanym tam w stronę przeciwnika. Fajnym też motywem byłoby jakby do Kersa dołożyli Lyona, który na przykład Kers jest na takim jakby rozwalonym łuku i pod nim są ciała tych Solar Auxilia, czyli 30-kowej Gwardii Imperialnej. I na przykład, nie wiem, że Lion na niego szarżuje tam gdzieś z jakiejś niższej pozycji, czy coś w tym stylu. Byłoby to całkiem fajne. Do tego jeszcze z forge'owych innych newsów, to już jakby poza White Dwarfem, wyszedł nam Sicarian Punisher, to jest opcja...
Z wielką armatą obrotową.
Dokładnie tak. Wyszedł nam ten Sicarian, wiadomo też z newsów, że wyjdzie wersja z takim podwójnym działkiem plazmowym i wyjdzie wersja z wyrzutniami rakiet, czyli będzie można go na cztery sposoby złożyć, tego Sicariana. Wyszedł Magistus Amon, to jest kolejny bohater do Thousand Sunów po Arimanie.
I wygląda trochę jak otyły pan w średnim wieku z twarzy.
Wygląda jak chomik, który właśnie coś zachomikował. Natomiast ma fajną, dynamiczną pozę, taką biegnącą do przodu. Do tego wyszedł nam jeszcze gracz z kawenowy do Blood Bowla. Wyjątkowo mi się ten model nie podoba, taki opasły szczur.
Bardzo fajny fluff ma w ogóle ten koleś.
Być może, nie wiem, nie wczytywałem się, natomiast model mi się nie podoba, zdecydowanie bardziej mi się podobał ten dwugłowy skaweński ogon.
On bardzo fajnie prezentuje to jaki ma fluff, więc to jest koleś, który po prostu jak przeciwnika nie może pokonać, to go zjada.
Aha.
Bawi mnie połączenie słów Blood Bowl i fluff.
Tam jest naprawdę...
Znaczy, może osądzam pochopnie, ale...
Bardzo pochopnie, bo jest na przykład w pierwszym Season 1 jest bardzo dużo fluffu właśnie dla każdej takiej postaci. Jest trochę opisane, skąd się te postaci bierze. Bardzo często zabawny fluff. No i pisany, mówiony z perspektywy tych dwóch komentatorów. Oni cały czas opisują, co tu się działo w ogóle. No, nie wiedzieli, że wyjdzie w ogóle w 44. sezonie coś tam w jakimś tam, wiesz... No milenium, że tam jak to nie mówili milenium, tylko no,
erze,
tak, że po prostu coś tam, no zrobił coś takiego, został zbanowany i właściwie to został już 12 razy dożywotnio zbanowany, nie? W swojej karierze, tak? Dostał ktoś dożywotniego bana i później pojawił się znowu. Bardzo fajny flow w ogóle. No,
i ostatni model, o którym chciałbym powiedzieć, to do Talons of the Emperor wyszedł Telemon Heavy Dreadnought. Jest to taka wersja, nie wiem, Leviathan Contemptora, tylko że dla Custodes. Ma bardzo, bardzo dużo opcji. Już w necie dostał przydomek Telemon Heavy Cheese Knot.
Heavy Cheese.
Bo podobno jest bardzo, bardzo,
czyli
bardzo...
Czyli stawiasz go na stole i automatycznie wygrywasz.
Wygrywasz grę. To tak jak Eldarzy mają mieć taką podobną zasadę w 8 edycji, że pod koniec gry, jeśli przegrywasz, rzucasz D6 plus 1, i na 2 w górę jednak ty wygrałeś.
Co wymyślił?
Nie, ale serio to jest podobno dokoksowane i ogólnie jak się poczyta zasady tych Talons of the Emperor, to jest 30 easy mode.
No wiesz.
Wygraje. Nie, bo tam wiesz, wszystko 2 plus save, minimum 5 invul, większość broni AP3 albo AP2, jeszcze mówimy tutaj o 7 zasadach 7 edycji. Jedyne co, to wystawiasz, możesz zostać zeswarmowany, bo te jednostki są drogie i nie wystawiasz ich dużo. Natomiast praktycznie wszystko, pojazdy i tak dalej, wszystko ma invula, ma wiesz, wielowundowe, wiesz, D3 wundów zadaje i tak dalej, więc jest to dosyć mocna lista. I chyba dosyć łatwo można w nią wejść, bo masz z Prospero już dosyć dużo tych podstawowych modeli, które same w sobie są nie najgorsze. Mhm. No i tyle z Forge'a tak naprawdę.
Dobra, teraz mamy trochę książek, które powychodziło, jeśli idę dobrze trakiem. Tak? Mamy...
Tak jest.
Tak, są to książki, o których praktycznie nic nie wiem, bo nie wczytywałem się, szczerze mówiąc, o czym one będą. Resurrection by John French. Troszkę się zraziłem do pana żona French'a, jak czytałem trylogię o Arimanie. Trzeci tom bodajże już mnie tak znudził, że nawet go nie dokończyłem, więc byłbym ostrożny tutaj. Ale z drugiej strony widać, że to jest książka Inkwizycji, a o Inkwizycji często są
ciekawe.
Co najmniej ciekawe. Mhm. Więc możliwe, że warto się zapoznać. O Tałach nie wiem nic, może Karol coś powie.
Ale czy to książka, która jest przez chwilę Kelly'ego napisana, który już pisał o Tał?
Pisał też kodeks Tał, przynajmniej jeden.
No i jest, opowiada to właśnie dowódcy Farsighta, tak? Jeśli dobrze.
Dlaczego on się nazywa Farsight? Czy ma przydomek Farsight?
Dlaczego? Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że może...
Znaczy on się,
daleko patrzy, tak?
Tak.
On się jakoś oddzielił się od Tały, taką własną enklawę.
Dokładnie. Oni dlatego mieli osobne karty, które kupiłem, których nigdy nie wykorzystałem. Dziękujemy GW. Dziękuję sobie za bycie fanboyem, który kupuje wszystko właściwie, co do Tały wychodzi teraz. No i ogólnie jest to książka, która oczywiście opowiada coś z perspektywy Tał. Jakiś tam ich rasy i właściwie...
On ma jakiś taki fajny entourage, że tam jest coś 8. Jak siedmiu samurajów, że ma jakiś tam przydupasów takich dokoksowanych...
To się nazywa ósemka, The Eighth, i masz 8 komanderów po prostu, którzy są jakoś tam jego
przyjaciółmi,
gwardią takim. Jak to się nazywa u Space Marinów?
Honor Guard Squad.
Nie.
Honor Guard.
A właśnie, no może Honor Guard, powiedzmy. No. Dalej mamy książkę Perturabo, napisaną
przez...
Bardzo chętnie przeczytam. Może Guy Hiley mnie nie przekonuje za często do siebie. Natomiast bardzo lubię Iron Warriorsów i chętnie
przeczytam. No jak to przeczytam. Jest o Perturabo, to na pewno będzie, wiesz, Weltschmerz tutaj. O, jestem wspaniałym architektem, w ogóle.
Znaczy, wiesz co,
nasze najgorsze zadania
Wiem z opisu, że to ma być tak przeskakiwać między jego młodością, jak był tam, wiesz, pacholęciem jeszcze, a między tym pacyfikacją Olimpii, tego jego homeworldy, więc najbardziej jestem ciekaw tej pacyfikacji. Więc zobaczymy, co to będzie. Tak, oczywiście oni są emo, ale lubię ich jakby podejście do Warfare, że
rypać casualties,
wiesz, rzućcie kolejną falę.
Matematyka oblęże.
Tak.
Shroud of Night. W sumie najciekawszy aspekt tej książki jest taki, że ona jest drugą książką z Black Library, która dzieje się już w 8 edycji, czy w 42 milenium.
W nowych
realiach Warhammera 40 000. Nawiasem w Dark Imperium w śmieszny sposób jakby obeszli ten fakt, że poszli dalej z czasem, ale to jest nadal Warhammer 40 000.
A nie 41 000.
No właśnie. Gulliman wśród wielu zadań, których się podjął po powrocie jakby do Imperium, jedną z tych rzeczy, którą sobie obrał, to dojść do porządku, jaki do cholery mamy rok. Bo za to, jaki jest rok w Imperium, odpowiada jakaś tam instytucja, tam Temporaris, Chronum, coś tam, fałszywa łacina. W każdym razie, jak każda instytucja Imperium, ona nie funkcjonuje tak, jak powinna. I tak naprawdę nikt nie wie, który jest rok. Nawet były jakieś wojny wewnątrz tej frakcji, tej instytucji, bo nie mogli dojść do porządku, który jest rok. Więc Gulliman...
Kazał im przestawić zegarki. Wszystkim.
Gulliman według...
U mnie jest 12.
Według najlepszych szacunków mówi, że jest gdziekolwiek między początkiem 41 milenium, a tak gdzieś 300, 400 rokiem, 42. Your guess is as good as mine. No. Czyli poszliśmy do przodu, ale nadal jest Warhammer 40 tysięcy. To jest jakiś sposób na wytłumaczenie tego.
Z okładki można wnioskować, że Celestynka jest Alfariusem.
Tak naprawdę.
Ja tam dobry shitstorm był, bo jak przeciekł ten obrazek tych dwóch chaosnych alfarytonistów, że o Jezu, chaos dostanie primarisów, autistic screeching i w ogóle.
Ale wiesz, oni nie wiedzą, że jak artysta maluje, to może zadać proporcje walidu.
No, tak.
Nie, no tutaj to już wyjaśnione, że właśnie ta zbroja jest, nie, to nie jest ta zbroja, to jest po prostu jakaś twórczość...
Radosna twórczość
malarza po prostu, który sobie tak wymyślił. Może zobaczył gdzieś modele i stwierdził, o, to fajnie wygląda, zrobię to, bo...
A żeby była jasność, te sisterki na dole okładki, one też są Alfariusem.
Nie, to jest akurat Omegon.
Nie, no akurat strzelają chyba w nich, nie? Także
no, no i Alfa Legend nie wie połowy tego, co robi.
Tak. Dobra, mam jeszcze audiobooka napisanego przez Johna Frencha Dark Compliance.
Znowu John French.
Znowu John French.
To jest takie rozdarcie, bo ta książka, pierwszy Ariman był spoko, drugi Ariman był, no jak ci mogę. Trzeci, tak jak mówiłem, nie wytrzymałem. Aaron Dembski Bowden bardzo Johna Frencha chwali, spotykają się na malowanie figurek i granie. No, może dam mu jeszcze jedną szansę. Zobaczymy.
To jest, no to jest audiobook, więc... Masz szansę mówić.
No, do malowania co można.
Okej, z gier. Jedna rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, to Speed Freaks. I z jednej strony super fajnie, że coś zrobili, z drugiej strony fuck you Games Workshop za zrobienie tego tylko na iPhony. Gra, w której mamy wyścigi motorów orkowych, które możemy sobie budować. Możemy budować bazę, możemy budować sobie motory, możemy je kustomizować, możemy pokonywać przeciwnika i zabierać jego upgrade'y. Bardzo fajna rzecz, zapowiada się całkiem fajnie. Czemu tylko na iPhony? Świnie jedne. No i oczywiście dalej mamy Vermintide, który odpalił swoją wersję VR-ową, czyli możemy na Hemach, Oculusach i innych swoich różnych grać. Co jest bardzo fajne. Znaczy, przepraszam, na HTC Vive tutaj jest napisane, więc może nie na Oculusach. Drop Auto Sold chyba dostał jakiś upgrade. No i to tak naprawdę wszystko z gierek chyba. Tak. I to z nowości byłoby chyba...
Wszystko.
No wszystko. Nie mam nic więcej. Dobra, to...
Dobrze, to możemy przejść. Za chwileczkę spotkamy się w dyskusji na temat odcinka.
Tematem dzisiejszego odcinka będzie... Nasze podejście do technik konwertowania, zmieniania armii i robienia z w sumie generikowych armii czegoś, co jest wyjątkowo nasze i tylko nasze i każdy z naszych kolegów, który spojrzy na dane figurki, stwierdzi, że to są nasze figurki. Jak konwertujemy, jak przysposabiamy sobie te figurki do naszego, do naszej wizji armii. Dziękujemy Jakubowi za podesłanie nam tego tematu. Naczekała się ta sugestia troszeczkę, ale w końcu znaleźliśmy odcinek, w którym możemy omówić ten temat, więc nie wiem, od kogo zaczniemy tak naprawdę? Od Winca, bo Michał, ty robisz armię tak naprawdę ultramarinów, robisz według kodeks Astartes.
No do tego zaraz dojdziemy, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od Winca, bo on największy stopniu jakby personalizuje te jednostki, wydaje mi się.
Tak? Tak?
Rzekłem.
Dobra, myślę... Nie, słuchajcie, myślę, że tu powiem jakby za każdego. Pierwsza rzecz to jest po prostu wybrać jakiś przepis na figurki. Szwagier to zawsze przepisem nazywa, czyli po prostu wiecie, że highlighty robicie tym kolorem, że kolor bazowy to jest ta farbka, że washujecie to w taki sposób, żeby po prostu armia była
spójna,
żeby nie tak, że jeden oddział jest lekko jaśniejszy, a drugi jest lekko ciemniejszy, czerwono na przykład. Więc dobrze jest mieć taki przepis. Oczywiście jak dopiero zaczynacie, to pewnie spierdzielicie z 8 figurek, zanim dojdziecie do tego, co rzeczywiście chcecie robić. I jak jesteście tacy obsesywni jak szwagier, to będziecie kąpać stare figurki i podciągać je pod ten standard, który macie w tym momencie na przykład. Więc dobrze jest po prostu, kiedy dojdziecie do czegoś, co Was satysfakcjonuje, zapisać sobie po prostu, jak wygląda ten przepis, zwłaszcza jeżeli używacie na przykład, nie wiem, 8 farbek, czy na przykład używacie dwóch kolorów, że na przykład czerwony na ramiennik robicie takim zestawem czerwieni, a na przykład oczka robicie troszeczkę innym zestawieniem czerwieni, żeby się po prostu nie pomylić, że bo tam jeden kolor zrobiliście inaczej, już zaczyna to troszeczkę inaczej wyglądać.
A później to denerwuje, nie?
A potem, znaczy, nikt tego nie będzie widział, ale was to może denerwować, że wy widzicie to różnicę.
Najważniejsze są te kolory jakby podstawowe waszej armii, czyli te, które przeważają na modelach, bo kiedy patrzycie z poziomu gracza na stół, gdzie macie wystawione te jednostki, to w tym momencie chodzi o to, żeby one były jednolite. Bo jeżeli jakieś detale, na przykład u Space Marine'ów mamy Purity Seal, tak? To jest troszkę wosku z pieczęci i kawałek materiału. Różne są szkoły malowania tego, różnego koloru można robić wosk. Ten kawałek pergaminu można robić zaczynając od szarego, zaczynając od lekko cielistego, czyli Rakat Flash, można zaczynać od Zandri Dust, czyli takiego piaskowego koloru. I idąc kolejnymi jaśniejszymi kolorami, różne efekty uzyskamy, ale jak patrzycie na te figurki na stole, to tego nie będzie widać. I to nie jest, przynajmniej mi się wydaje, podstawa do tego, żeby kąpać model, już prędzej można sam ten jeden element przemalować.
Dokładnie.
Bo prawdopodobnie on nie będzie jakoś bardzo zawalony farbą, więc jeżeli nagle w pewnym momencie zdecydujecie, że jednak Purity Seal robicie inaczej, no to już jest kwestia waszego sumienia. Ja mam Purity Seal różnie porobione na mojej armii i pomimo jakiejś tam obsesyjno-kompulsywnej chęci, żeby ta armia była spójna, no to mi snu z powiek nie spędza. No, zdarzy się. Natomiast mówię, no, w przypadku Ultrasu na przykład niebieski, tak? Jak od czasu jak zacząłem używać sprayu Macrack Blue, no to wszystkie modele muszą być tym sprayem Macrack Blue, bo jednego sierżanta z dawnego paint joba na nowy paint job, jak przemalowywałem, użyłem Macrack Blue z buteleczki, a nie ze spraya.
Już inny jest.
Jest troszkę ciemniejszy. No i to już jest na problem. Ale nie przerywając, wracam do nic.
Druga rzecz, którą uważam poza malowaniem, jest to, żebyście sobie obrali jakiś konkretny temat waszej armii. Wiadomo, że wybieramy armię pod różnymi względami i tematycznie i po prostu może na zasadzie, że podobają mi się modele. Natomiast musicie też sobie określić, czy chcecie mieć armię na przykład zmechanizowaną. Ziggy ma kolegę, który chciał grać Tau, ale on nie chce tej piechoty. On chce tylko battlesuity.
Sut fetysz ma.
Tak, po prostu. Gość chce grać tylko robotami, tak? Więc jego armia będzie wyglądała w taki sposób, że będzie miał roboty. Ja z kolei przez to, że mam tą armię dwufunkcyjną, 30-40, a mam dosyć dużo, jak na gracza Chaos Space Marine'owego, mam dosyć dużo Chaos Space Marine'ów, co jest mało grywalne, tak na dobrą sprawę, bo nie są to najlepsze jednostki w kodeksie. Natomiast druga sprawa jest taka, że też staram się trzymać fluffu mojej armii, czyli Night Lordzi tak naprawdę są bardziej renegatami niż heretykami, bo oni jakby przystali z Horusem, bo prawie że się raz na nich szykował, żeby ich spacyfikować, bo odwalali troszeczkę za dużo. Poza tym Konrad Kers miał swoje tam własne odchyły, że jakby samo napędzająca się przepowiednia, że on cały czas widział, że go Imperator chce zgnębić i zabić, i on po prostu przez tą psychozę doprowadzał do tego, że rzeczywiście Imperator chciał go w końcu zabić, tak?
Może był orkiem i jak wierzył, że coś się stanie, to się stanie.
Być może był półorkiem.
Jak na orka, to blady.
Blady bardzo, tak. I chudy. Taki mało barczysty. Tak czy tak, w Night Lordzi używałem bardzo mało demonów, więc ja mam bardzo mało tych dinobotów, czy nie używam w ogóle, nawet jak mam czarnoksiężników, to nie używam tam przyzywania i tak dalej, bo to jakby się nie klei z fluffem. Kiedyś myślałem o tym, żeby kupić sobie oddział tych Fury, to są te takie demony jakby Chaos Undivided, to są takie gargulce jakby, bo we fluffie jest napisane, że na przykład jedyne demony, jakie Night Lordzi używają, to są właśnie furie, ale używają ich bardziej jako takich, nie wiem, jak psów do ataku, że mają ich na jakieś tam smyczy czy coś w tym stylu. Druga rzecz jest taka, że no, Night Lordzi mają dużo raptorów, no i też mam dużo raptorów. A więc każda armia ma jakieś swoje takie specyficzne jednostki, więc dobrze jest, jeżeli gracie na przykład, nie wiem, Iron Warriors, to mieć dużo, nie wiem, predatorów, dużo Havoków. Jakbyście grali na przykład White Scarami, tak? No to fajnie by było, jakbyście mieli dużo motocykli, tak? Bo oni są fluffowo związani z motocyklami. A inną taką rzeczą, którą staram się robić, jest używać tych wszystkich upgrade packów i z GW, i z Forge'a, wiecie, na ramienniki z tymi, z nastromiańskimi czaszkami i te takie główki, co prawda te takie oldschoolowe główki z tymi nietoperzowymi skrzydłami mi się nie podobają, natomiast mam ich kilka, obcinam te skrzydełka i po prostu robię z nich ornamenty na pojazdy, na przykład mam z konwertowanego Contemptora z Betrayal at Calf, gdzie na środku klatki piersiowej po prostu nakleiłem mu lekko obciętą czaszkę i dokleiłem te dwa skrzydełka, tam z greenstuffowałem, żeby to się łączyło i się zrobił taki ornament legionowy na nim. I on się automatycznie zrobił taki bardziej Legion specific. Druga rzecz jest taka, że Nightlordzi w 30 mają taką zasadę, większość ich jednostek ma coś takiego, że może kupić Trophies of Judgment. To są po prostu jakieś tam kawałki skóry czy ludzkie głowy, które mają zawieszoną i to im daje zasadę fear, strach. Więc w 40 myślę, że na 11 to można podkręcić, tak? Bo większość Space Marinów się jakoś tam czaszkami obwiesza innymi takimi trofeami. Więc większość tych moich legionistów ma doczepione jakieś tam kawałki ludzkiej skóry, czy jakieś tam z fantaziaka bicy, nie wiem, od Lizardmenu, że są jakieś główki takie na sznurkach poprzyczepiane, czy jakieś czaszki na hakach, więc staram się to obkleić tym modelem. Druga rzecz, która uważam, że jest dosyć ważna, to żebyście i sam to robię w swojej armii, rozdzielali oddziały. To znaczy, że jeżeli macie dwa oddziały po 10 chłopa, to żeby było wiadomo, że ci są z tego, ci są z tego. Co zrobiłem u siebie, to na przykład mam w tym momencie dwa terror składy pełne po 10. Jeden z nich ma, każdy z żołnierzy ma na jednym naramienniku kawałek. Brałem po prostu takie cuszki od Space Marinów, obcinałem tam Purity Seale, lekko je tam...
Te szmatki z nóg, tak?
Zresztą wyżuliłem chyba z 5 od ciebie.
Okay.
A nacinałem je nożykiem, żeby wyglądały jakby były poszywane z kilku jakby fragmentów tam skóry i tak dalej. Malowałem je po prostu cielistą farbą i troszeczkę używałem tej farbki technicznej Blood for the Blood God, którą daje krew. I 10 gości ma po prostu na ramiennikach takie jakby z ludzkiej skóry zawieszenia. Natomiast gdzieś tam staram się inspirować też różnymi artami, które są w różnych tych czarnych, forżowych książkach. Znalazłem taki fajny arcik, gdzie koleś z jednego oddziału ma po prostu, jeden naramiennik jest czarny i ma taki symbol takiej odbitej czerwonej ręki, więc zrobiłem im czarne, drugiemu oddziałowi zrobiłem czarne naramienniki, próbowałem z freehandu robić tą rękę, a wychodziła tak średnio, po prostu nie byłem zadowolony z efektu, ale udało mi się poznać z takim kolegą, który jest malarzem takim za kasę i dużo, dużo maluje.
Zdradziłeś mnie? Poszedłeś po freehandy do kogoś innego?
Nie, słuchaj, nie dokończyłem. Szwagier, zanim się porządnie nauczyłem, to zawsze prosiłem szwagra, żeby mi, szwagier jest całkiem niezły we freehandzie, prosiłem mu, żeby zawsze te pioruny, które Nightlordzi mają na zbrojach, żeby mi robił, ale w końcu się nauczyłem sam je robić, więc już go nie truję od dupy o to.
Wychodzą mu bardzo ładnie.
I po prostu poznałem takiego kumpla, który maluje dużo za granicę i on często od klientów dostaje, po prostu goście mu przysyłają modele, obojętnie czy z Forge'a, czy z Wyspy Piratów. Przysyłają mu i na przykład masz i wedle wytycznych maruje i czasami jest tak, że klient wysyła mu kalkomanie z danego legionu i prosi, żeby tam użył tego, a resztę może zostawić i po prostu za nieduże pieniądze udało mi się dwa takie pełne kartony kalkomanii z Forge'a kupić. Ona jest w formacie A4, więc jest dosyć duża. I udało mi się tam te rączki znaleźć, takie czerwone, które właśnie...
Czyli GW zrobiły takie kalkomanie po prostu też, tak?
Dla każdego Legionu są kalkomanie. Znaczy prawie każdego.
Nawet nie. Chyba te, co nie mają rulesów niektóre też. Angele na przykład.
Blood Angelom na pewno wychodzi kalkomania, bo widziałem taką zajawkę. Nie wiem, czy wyszła, ale widziałem zajawkę. Jest dużo takich, wiecie, cherubinków, jakichś takich motywów. Natomiast każdy Legion na pewno będzie miał taki arkusz z kalkomaniami. Zresztą te domy knightów, nie wiem jak to przetłumaczyć porządnie, households, wiesz,
rodziny rycerskie.
Tak, coś takiego. To oni też mają te takie we fluffie osadzone, oczywiście mają Black Shieldi, którzy są takimi, wiecie, legiony niczyje, to są Black Shieldi w
Herezji. Czytałem na Bolter & Chainsaw określenie Black Shieldów czy Grey Shieldów, że to jest Death Watch dla ubogich.
Nie, wiesz co, Black Shieldy to są po prostu... to są legioniści, którzy w trakcie herezji albo zostali oddzieleni od swojego rodzimego legionu, albo po prostu stwierdzili fuck that shit, nie będę się bił ani dla Horusa, ani nie będę się bił dla Imperatora, robię swoją rzecz. I oni zazwyczaj zdrapywali insygnia swoje legionowe i to jest taki legion niczy. I to jest po prostu na zasadzie make your own legion w herezji, że robisz sobie po prostu własny legion. Jedyne co, to mają ten ramiennik, gdzie powinny być insygnia i logo legionu, jest czarny. A możesz pomalować jak chcesz. I oni mają specjalne zasady.
Też możesz zrobić, że tam bierzesz dowolne legiony i mówisz, że to jest Alfa Legion.
Nie. Jest coś takiego, że Alfa Legion ma zasadę, że możesz sobie wziąć Legion Specific Unit z innego legionu i powiedzieć, że to jest ich. Na przykład bierzesz Night Raptorów albo bierzesz tych...
Palatine Blades.
Czy coś takiego i że to jest Alfa Legion. No możesz ich pomalować po swojemu oczywiście w barwę Alfa Legionu. Inną taką rzeczą, którą zrobiłem tu bardziej przy 40-kowych jednostkach, na przykład przy Spawnach i przy Demon Prince'u, to jest to, że stwierdziłem, że skoro jest ten motyw nietoperzowy cały czas, zresztą tam nazewnictwo legionowe typu przydupasy Kerza się nazywali The Chiroptera, tak, to byli jego jakby ci główni dowodzący. Wziąłem bitsy z Wargeistów z Fantaziaka. Wybaczcie, ale nie wiem jak się to w Sigmarze nazywa i nie będę się użył
tej nomenklatury.
Nie, oni się tam pewnie nazywają jakieś Krypt przez i krótkie Flyers TM. No nie musimy używać TM, bo wiedzie, wiesz, Games Workshop nam wiedzie tutaj do pokoju.
Z Wargeistów
wziąłem ciałka od spawnów, wziąłem główki wargeistowe, te takie nietoperzowate, i wziąłem skrzydła wargeistowe, co teraz uważam za lekki błąd, bo wyglądają fajnie, są tak fatalne w transporcie. I że po prostu jak bogowie chaosu tam jakiegoś gościa, nieszczęśnika zamieniają w chaos spawna, to go robią tak pod nietoperzowemu. Bo czemu nie? Bo skoro lubicie ten temat, chłopaki, to voilà. I Demon Prince'a zrobiłem też w podobny sposób, że skleiłem go troszeczkę tak... Demon Prince'a można skleić trochę 40-kowo, że ma więcej takich power armorowych bitsów, albo bardziej na fantaziakowo, że ma takie bardziej klasyczne zbroje, więc troszeczkę to zmniejszałem, bo nie podobały mi się ręce do tego wariantu power armorowego, takie strasznie miał wydłużone palce, komicznie to wyglądało. Więc zrobiłem mu ręce te bardziej fantasy i zrobiłem mu głowę też taką wargeistową, bo te defaultowe główki mi się troszeczkę mniej podobały, więc wybrałem sobie coś takiego, żeby też był taki lekko nietoperzowy. Oczywiście dodam mu skrzydła za jakiś czas, mam nadzieję, że je skończę w tym miesiącu, w przyszłym miesiącu, przepraszam. I też taki będzie nietoperzowaty. Czy coś jeszcze odnośnie mojej armii? Strasznie dużo czaszek, obdartej skóry i na przykład tych... A, jeszcze jedna rzecz. Biorąc pod uwagę, że Night Lordzi się w herezji głównie bili z Dark Angelami, to wszystkie takie główki luźne, które miałem z Kalta, bo wklejałem im te forżowe głowy, dawałem im jako trofea, że niby się walczyli z tymi. Walczyli z Dark Angelami, więc ktoś ma jakiś tam...
A to są Dark Angele na czarno?
Czy na czarno, na czarno. Przedziurawiony Dark Angelowy, tam hełm nożykiem robiłem dziurę, że niby strzał z boltera czy coś takiego, gdzieś tam do pasa przyklejone. I mam takiego starego Rhinosa, gdzie mam przybitego Space Marina snapfitowego, pociachanego mocno. Z Green Staffu mu zrobiłem takie elite, które się z niego wysypują. Po prostu oblepiłem to farbą, tą techniczną Blood for the Blood God, żeby to dobrze wyglądało. No i gdzie się da, bo akurat mam taką możliwość, gdzie się da, to staram się te takie upgrade paki z Legionem doczepiać i do pojazdów, i do marinów, i tyle. No, mam nadzieję, że w Forge'u w tej następnej książce wyjdą jakieś takie bardziej konkretne rzeczy, takie jak szwagier ma do ultramarinów, że na przykład to jest tam pierwszy oddział i oni mieli takie oznaczenia, to jest drugi oddział i oni mieli jakieś tam...
Właśnie oznaczać, że robisz konkretną kompanię, tak?
Znaczy, robię sobie kompanię, którą sobie wymyśliłem, bo we Fluffie tak, dobra, jest ta i zrobię sobie swoją kompanię, nigdzie nie ma 65. kompanii, Nightlordów, więc sobie zrobiłem 65. kompanię Nightlordów i tyle. I lubię mieć dużo piechoty, mniej pojazdów, a więcej piechoty, więc no tak wygląda moja armia. Mhm.
No ja się zastanawiam właśnie, jak tak słuchałem Ciebie, co ja konwertuję w swoich pojazdach, ale poza modelami, które typowo skonwertowałem, czyli jakieś latacze orkowe, czy jakieś tam pojazdy.
Bardzo fajną masz tą tałową latałkę.
Z Devilfisha zrobioną.
Tak.
Tak. No, fajnie, to jest dzięki. Zrobione. Wyszła całkiem nieźle, trochę na nią czasu spędziłem. Ale ogólnie piechoty w orkach ze względu na ilości nie konwertuję w ogóle piechoty. W ogóle. Nie jest to po prostu generikowe modele, które są wszyscy te monopozy takie, co
12 ich... braz Herkulesa, sorry, jeden unit.
Dokładnie. No, także tutaj nic nie robię. Zróżnicowanie, jakie widzicie na Battle Reportach, to jest po prostu malowanie od, no, od zależy z jakiego klanu są. Czyli mam akurat w tym momencie 4 klany. Mam z Evil Sunsów czerwonych, mam w piechoty, mam... Bedmonsów żółtych, Gofów czarnych i Death Skullsów niebieskich. I to mam 120 boysów, tam jest po prostu 30 z każdego, ale oni są w ogóle nieskonwertowani. Jedyne konwersje, jakie są w tych jednostkach, to właśnie przy Death Skullsach są... noby są zrobione z fantazjakowych Black Orków.
O właśnie, o to ci miałem zapytać, bo pamiętam, że miałeś fantazjakowe modele, tylko dokleiłeś im jakąś tam giwerki.
A tak, znaczy, no właśnie, właściwie to tak, no to jest taka konwersja, którą zrobiłem, bo miałem już pomalowanych 50 fantazjakowych Evil Sunsów. To przepraszam, tych jest 50, nie 30.
A fantazjaku też się nazywali Evil Suns i tak dalej, tak samo?
A teraz mnie zagiąłeś. Chyba tak. To mnie zagiąłeś. Chyba tak się nazywali. Evil Suns tak samo się chyba nazywali.
Okay, nie, stary świat nie istnieje.
Bo Bedmonsi też się nazywali tak samo. To też jest Bad Moon.
Nawet jeżeli się nie nazywali, to możesz powiedzieć, że twoi się nazywali, bo to są...
Tak, teraz już mi zagiął, ale chyba też się nazywali w fantaziaku. W każdym razie też byli czerwoni i oni to byli tacy starzy orcy, którzy mieli właśnie albo dwa miecze, no mieli dwie miecze i to te miecze, które się jeszcze ze sobą stykały. Także one na wyprasce, jak był odlany model, to one się stykały ze sobą, nie?
Skrzyżowane.
Tak, ale wiesz, dotykały się miecze w modelu. Więc trzeba było, trochę roboty było, ale każdemu musiałem go wyciąć.
Przepraszam, śmieję się z tego, że ich miecze się dotykały.
Się zastanawiam, o co ci chodzi. W każdym razie trzeba było troszeczkę się napracować z tym, ale tak, każdy z tych orków ma po prostu teraz w jednej ręce slagę. Po prostu trzyma pistolet zamiast miecza, nie? Także trochę krzywo ją trzyma, ale...
No jest orkiem, no Ballistic Shield 2.
Znaczy, tak, nie ma różnicy.
Byłoby dziwne, jakby równo trzymał.
Części tych orków odcinałem ręce przy nadgarstku, więc było łatwiej po prostu do takiego kikuta dokleić orkową łapkę. Także dało radę, zrobione. Bardziej konwersję robię na przykład przy charakterach, bo tutaj z reguły oni więcej czasu wytrzymują na polu bitwy. Jak to Michał się ostatnio śmiał, że nie przesuwam ich jak krupier, po prostu całą chmarę już nie ważę, że nie stoją, leżą.
Znaczy kilku tych z przodu, żeby dystans wyczerpać, tak, a resztą, potem już...
Resztą mniej więcej dopychamy. Pierwszych, ostatnich i resztę w środku w kupie jakoś tam
przewracają się, tak. Zygi nie zwraca na
No co na przykład zrobiłem? Bo ja właśnie nie robię jakoś tak, żeby oni byli... Nie mam jakiegoś specjalnego zamysłu, tak? No może to jest błąd, ale... Orki takie są, że
to nie
są...
jest, bo zbierasz orków, to nie jest.
To jest, oni są chaotycznie. Co mi akurat wpadnie do głowy, to robię. No na przykład mam jeden latacz, który jest ze Storm Ravena zrobiony, skonwertowany. Tak jak powiedziałeś, drugi jest z Devilfisha.
Wetnę ci się, jeden z moich ulubionych modeli twoich. No. A nie wiem za co ci to robi, ale masz tego Carnifexa z tym kolesiem, co mu wbił jakieś dwie elektrody w mózg i go z nim steruje. To jest kozackie.
Bo właśnie to była jedna z takich moich planów, który kiedyś chciałem sobie zrobić, zanim się te orki posprzedawać tam z powodu pewnych kłopotów. Chciałem zrobić armię orków, która sporo walczyła z tyranidami. I miałem tam zrobionego jednego warbossa, który był po prostu takim wielkim nobem, który miał z tego Carnifexa niepotrzebną jedną tam łapę, taką, czy ten taki Sighting Talon, czy jak to się nazywa, i zrobioną taką zajebiście wielką kosę. Był taki model, że musiałem dwupensówki pod niego podkleić, żeby się nie przewracał, nie? Bo go totalnie przeciążała, ale musiałem go niestety sprzedać, nie? Niepomalowanego sprzedać. Ale też, bojsu bym tam nie przerabiał, ewentualnie jakąś tam jedną, drugą rączkę bym tam dokleił, jakiegoś bica i to wszystko. Tak jak mówię, raczej charaktery, czyli na przykład mam Paintboya, który jest zrobiony z modelu do jakiegoś zupełnie innego systemu, który jest podoklejane rączki z 40, główka orka pomalowane, działam jako Paintboy. Ten taki goły, zielony koleś jest Jeden, no. Chociażby samego Gazgula przerobiłem zupełnie. Gazgul, który nie ma nóg Gazgula, ma nogi od Sentinela. Po prostu ma dwie nóżki od Sentinela, które są poobklejane. Trochę się na nim popracowałem, żeby go pomalować całkiem ładnie. Wygląda to spoko. No i co? Dużo mam... Mega noby mam porobione z modeli Gazgula, które gdzieś tam kupiłem po taniości. Także mega noby, no wiesz, tak, na bogatości są po prostu. A tak w ogóle to pojazdy. Tak naprawdę to w większości pojazdów są jakieś konwersje w trakach. Nie, że nie mam już traka, który, nie mam dwóch traków, które wyglądają identycznie.
Są... Ale wiesz co, zgodzę się z tobą, że jak mam modele na przykład Terminatorów, które troszeczkę dłużej wytrzymują na pole walki, to tam je, wiesz, dopieszczam tutaj, o tu poprawię, później tydzień poleżę, o jeszcze bym go tu poprawił. Jak mam kultystów, to trzy kolory, wash, tak ginie jak szmata.
Ja się zupełnie nie dziwię ludziom, którzy na przykład malują tyranidów i malują ich na 2-3 kolory i robią dipa, jakiegoś Armin Paintera, czy jakiegoś po prostu washe. Bo jeżeli wystawiasz armię tyranidów i masz wystawić 100-150 figurek i to jest standard taki powiedzmy, to jeśli lubisz grać hortą, bo są oczywiście ludzie, którzy grają tyranidami turniejowe, wystawiają 8-9 modeli. Też
tych dużych. No.
Tych dużych jakichś potworków. No to niestety nie chce im się. Ja to rozumiem po tym, jak musiałem sam pomalować ponad 100.
Ale wiesz, moje pierwsze doświadczenie z Warhammera, jak grałem tam ze szwagrem jakiś, robiliśmy Table Hammer, czy tam Floor Hammer.
Floor Hammer.
Mieliśmy tam chyba po dwa niepełne oddziały, oczywiście wszystko zasady naciągane, ale tam wypicowany sierżant, no i wiadomo, na artach zawsze jest tak, że ten sierżant jest z przodu. No jak wiadomo, sierżanta się nigdy
nie
z przodu nie stawia, bo zginie pierwszy. No i wypicowany ten sierżant. Pierwsza salwa szwagra, save 3+, niezdany, no i gość ginie i masz takie poczucie... A tyle nad nim siedziałem i zdechł w pierwszej rundzie gry, nie?
Czy, troszkę tak, ale też nie przeceniałbym tego, bo zadajcie sobie pytanie, czy w czasie gry to jest jedyny czas, kiedy oglądacie swoje modele?
A czy nie, stary, bo to jest, to nie o to mi chodzi, tylko, bo wiadomo, że te modele ci będą ginąć i przecież są gry, gdzie, nie wiem, zostają ci trzy modele na stole, tak? No. Pod koniec gry. Ale w pierwszej, wiesz, mówię, pierwsza gra, pierwszy ten, bo potem się przyzwyczajasz, dobra, będą ginąć, jak... Wiesz, na prawo i lewo, nie? Poza tym, jak masz jakiś swój ulubiony model, to zawsze się możesz z kolegą, ty stary, a mógłbym podmienić tego sierżanta na tego, bo to nie ma różnicy, jaki tam model stoi, tak? Mógłbym go podmienić na tego, bo dlatego lubię popatrzeć, jak sobie biega jeszcze po tym.
Jeszcze chciałem troszeczkę dociągnąć odnośnie orków i konwersji, gdzie jedyne przypadki, gdzie konwertowałem trochę piechotę, no to jest oczywiście Shadow War, gdzie tam ich trochę dopieszczałem. Ja tak jak mówiłem w poprzednich chyba odcinkach, że domalowywałem ich teraz, ale przestaliśmy grać Shadow War, bo 8 edycja i hype. Więc na razie pewnie...
No, wrócimy do tego.
Zimą pewnie się pogra, jak już będzie troszeczkę spokojniej i będzie można się zebrać na jakiś dłuższy wieczór. Natomiast jedną tak właśnie teraz spojrzałem na półkę i mi się przypomniało, że zrobiłem sobie oddział Tankbusterów ze zwykłych orków. Zrobiłem sobie 10 Tankbusterów w specjalnej ich ciężarówce. I to są zwykłe orki, które są po prostu pokonwertowane, tam podoklejone mają plecaczki, granaty, cuda niewidy, z rokitami biegają. Nie wiem, squeak, bomb squeaki są zrobione z fantaziakowych, starych, metalowych squeaków, tylko dokleję im granaty zwykłe i miny jakieś. Także takie konwersje są, tak? No, mówię, raczej staram się skupić na modelach właśnie takich bohaterów. I jak to się nazywa? Independent Characters, jak to było w poprzedniej edycji, tak? No teraz już nie ma tej, na tej kategorii.
No, teraz są postaci.
Tak, teraz są Characters. No ale na przykład spójrzmy na armię Tyranidów, którą przygotowuję. Totalnie, wiesz, w Vanilla...
Ale to jest old school Vanilla.
Tak, tak. No, ale nie wszystko już. Widzisz, na przykład Reaper Swarm mam już z nowej edycji, bo już, no, za dużo by to kosztowało i po prostu takie dostałem za darmożkę, powiedzmy. Więc będę teraz mieszał to. I nie chcę ich tam konwertować za bardzo. Natomiast zostawiłem sobie właśnie tymi modelami taką furtkę sobie jeszcze zostawiłem. Otworzyłem sobie furtkę do nowych modeli. Bo stwierdziłem, że jakbym kupił sobie nawet nowego Hive Taranta, czy jakieś nowe Moloki, które wtedy nie istniały, to jak pomaluję w te same kolory, w te same barwy, to i tak to będzie dobrze wyglądać. Bo to są robaki, wszystko.
Organiczne to...
Dokładnie, wszystko troszeczkę... Ale na przykład już Rogue Trader Space Marines, obok nowych Space Marines, nie będą wyglądały tak dobrze, nie?
Znaczy wiesz, można by było w sumie ciekawy eksperyment. Ja bym wessał z Allegro jakiegoś takiego Rogue Traderowego
i postawił.
Stary.
Pomalował go na taki standard, jak maluje z highlightami i ze wszystkim.
A chcesz, mam takiego fajnego kapitana tego metalowego, mogę ci go dać.
Do pomalowania?
Do pomalowania, sobie go wziąć w armiczkę.
Czemu nie?
Stary, myślę, że jak go w tym standardzie, w którym malujesz całą resztę, byś go zrobił, to naprawdę z odległości metra on się będzie zgadzał. Do tego jest, wiesz, zawsze jest ten szacun. O, grałem w drugiej edycji, mam stary model.
W drugiej edycji grałem jednym modelem.
Tak, jak masz tą koszulkę z jakiegoś eventu, tak. Z 2000...
Tak, bo słuchajcie, bo kiedyś kupowałem jakieś bicy czy stare figurki na Allegro, już nie pamiętam od kogo. Któryś z tych takich sprzedawców typu Game Cave czy tam PMTW i tak dalej. I gość miał... No bo naturalna rzecz, jak coś kupujesz z Allegro od sprzedawcy, zwłaszcza Warhammerowego, no to klikasz ten guziczek, pokaż inne przedmioty, bo za jedną przesyłkę możesz więcej rzeczy kupić, tak? A może mieć coś fajnego, co akurat byś potrzebował. No i wszedłem, co koleś miał figurkę,
koszulkę.
Jest taki event, nie wiem czy on się nadal odbywa w Poznaniu, w targach poznańskich, Poznań Game Arena. Chyba nadal. I w 2008 roku tam się odbywał konkurs Golden Demon.
No,
oficjalny.
Prawie widziałem.
No i jest koszulka Golden Demon 2008, Poznań Game Arena i tak dalej. Kiedy ja w 2008
w
Warhammerze 40 tysięcy wiedziałem tyle, że kolega z akademika Vincent gra w taką grę na komputerze i tam jest Warhammer. No więc kupiłem sobie tą koszulkę i może kiedyś dla beki, jakbym kiedyś na przykład poszedł na turniej, czego nie przewiduję, ale może. Tam się upraw tą koszulkę i będzie, wiesz, ogólny szacun, że o kurde, koleś gra od 2008 co najmniej, jeszcze w Golden Demonie brał udział, nie?
Ja żałuję teraz, bo nie wiem, co zrobiłem ze swoją koszulką, może teraz jak się przeprowadzą, to gdzieś ją wygrzebę, ale gdzieś powinienem mieć jeszcze koszulkę jako pracownikiem workshopu, taką starą niebieską.
O.
Powinienem ją gdzieś mieć, podejrzewam, że już się tu nie zmieszczę, bo nie to, że przytyłem ogólnie, to jeszcze urosłem, ale...
No ale widzisz, akurat się przeprowadzasz, no to akurat będziesz mógł znaleźć.
Tak? Może wam ty ramy oprawić.
Tak,
w warsztacie, jak futboliści amerykańscy.
Podrobię sobie podpisy, wiesz, wszystkich z Games Workshopu i będzie, wiesz, fajnik, nie? W garażu.
Myślę, że warto, żebyś jeszcze wspomniał o tałach, bo przy tałach na przykład wymyśliłeś swój schemat kolorystyczny.
Tak, no ale to schemat kolorystyczny to nie jest taka konwersja w sensie stricte, no ale tak. Bardzo mi się nie podobał, ogólnie nie podoba mi się nadal ten kredkowy, piaskowy schemat, który mają. Dużo bardziej mi się podobał ten z nowego kodeksu biały, brudny biały taki z zaciekami.
Z czerwonymi elementami.
Z czerwonymi chyba elementami, tak.
A to nie jest ten Farsight, ten klej?
Nie, Farsight jest całkowicie czerwony. I to raczej suty są, nie piechoty, piechota. Więc ja bardzo mi się podobały tał, które byłyby takie urban, camo, coś w tym stylu, wiesz, jakieś tacy po prostu żołnierze, nie wiem. Skąd mi się to wzięło, że po prostu chciałem ich malować jako zwykłych żołnierzy na szaro, jakieś, wiesz, tak, żeby pasowali jakoś. I przez lata ten schemat trochę wyewoluował, ponieważ po tym jak już wystawiłem ten, przy którejś grze, wystawiłem ten, całą armię Tau i ona zobaczyłem, że ona na stole, szczególnie wśród tych terenów tego gościa Morty Five, który robi na tereny na Allegro, które są szare i postawiłem szare modele i tak mówię, cholera, ich nie widać w ogóle prawie, nie?
Great success, no miał być kamuflaż.
Nie? Great success. Co było, tak, to było całkiem spoko, ale w pewnym momencie pomyślałem, że przydałby mi się trochę koloru, co już dodałem do schematu tego szaro-czarnego, czarno-szarego, jasno-szarego schematu. Dodałem jeszcze żółty, który moim zdaniem bardzo...
Jako spot kolor.
Tak. Jako spot kolor, który bardzo fajnie się odcina i mogę w tym momencie, jak już zacznę to, wprowadzę to w życie, będę mógł odcinać oddziały, tak? Będę mógł, bo tam mam piechotę tylko 12 kolesi. Podzielone na dwa oddziały po 6, więcej nie mam zamiaru mieć. Ale będę mógł im na ramienniki zrobić z jednym paskiem, z dwoma paskami, a to hełm, a to coś. Będzie tak jak Vincent mówił, żeby każdy oddział jakoś zróżnicować, nie? Ale za to na przykład zrobić jeden na jednych 12, zróżnicować ich na ramiennikami. Jeśli bym zrobił drugą 12, to zróżnicować ich hełmami. I wtedy będę wiedział, że mam albo dwa oddziały po 12, jedni mają na ramienniki, drudzy hełmy, albo cztery oddziały, jedni mają takie na ramienniki, drudzy takie, trzeci hełmy takie, czwarci takie hełmy. I też żółty kolor, tak. No i to jest schemat, który jest bardzo prosty, bo to są naprawdę trzy kolory z highlightami, czy wash i highlighty tego samego koloru, ale jest bardzo efektywny i wielu ludziom się podoba, to co mnie bardzo cieszy, że jest właśnie taki nie kreskówkowy, militarny, wygląda bardzo militarny. No i bardzo proste i kretyńsko wyglądające trochę camo na pojazdach. To są naklejone trójkąty z taśmy maskujący po prostu na jasny szary, po prostu później powiedziane ciemny szary i zerwane. I wygląda to spoko. No.
Jeszcze udało ci się całkiem fajny ten efekt wychodzenia i wchodzenia z tego z kamuflażu jak Predator zrobić na tych stealth suitach.
Stealth suitach, tak. No wiesz, tak. Całkiem fajnie. Zrobiłem po prostu całe modele w kolorze podstawka. Zrobiłem dokładnie tak jak podstawek wygląda. Tymi samymi kolorami pomalowałem całych. A później pomalowałem taką niebieską kreseczkę, która to oddziela jedno od drugiego i zrobiłem...
Że jakby energia idzie...
Tak, że jakiś taki, wiesz, przechodzi przez nich.
Chwila na denny żarcik szwagra. Jak jest bardzo gruba bluzka, to wtedy są stealth suity.
Jezu, muszę napić. Ale to było super.
Robimy przerwę na herbatę. Mokro.
Jeszcze zanim szwagier zacznie opowiadać o swojej armii, ja się na chwilę wetnę, bo przypomniała mi się jedna ważna fachowa rzecz u Nightlordów. U nich w Legionie jest tak, że jak spierdzielisz coś, dasz ciała, to musisz sobie przemalować rękawice na czerwono. To jest taki rytuał z ich tam rodzinnej planety Nostramo, że członkowie gangów tam ulicznych, jak właśnie dali ciała, to musieli sobie wytatuować coś czerwonego tam na dłoniach. Mhm. I chodzi o to, że to jest po prostu zawieszony wyrok śmierci. To znaczy, że dałeś ciała, ale jeszcze się przydasz, więc na przykład masz ten chainsword i szarżuj tego tytana, tak?
Więc... Ale to jest troszkę jak, jeżeli widzieliście film Faceci, którzy gapili się na kozy, to tam głównemu bohaterowi George'owi Clooney'owi antagonista robi cios falującej ręki, jakoś tak to się nazywa, że i on upada, nie, tam rażony takim ciosem tej falującej ręki, pada na ziemię, tam ktoś tam, drugi bohater czy bohaterka do niego podbiega. Co się stało? Użył na mnie ciosu falującej ręki. Umrę. No ale nie widać, żebyś umierał, ty żyjesz, no, bo to jest najgorsze w ciosie falującej ręki. Nie wiadomo, kiedy nadejdzie śmierć. I koleś jeszcze pół filmu żyje.
No i bądź co bądź, po prostu taki koleś dostawał zazwyczaj jakieś tam misje samobójcze, czy coś w tym stylu. I ogólnie robą gulimą w trakcie herezji, bo on lubił podłapywać różne rzeczy z różnych legionów, które akurat uważał, że są dobrymi pomysłami. Mhm. Między innymi dużo tych Legion Specific Units w 30-kowych Ultramarinesach to są po prostu jednostki z innych legionów, ale usprawnione przez robą. I przez jakiś czas było tak, że jak coś skaszaniłeś u Ultramarinów, to malowałeś sobie hełm na czerwono i jeden z bohaterów,
no właśnie,
bardzo
jako,
fajny koleś.
Pierwszy zrobił to Eonid Teal,
tak,
który później był kapitanem drugiej kompanii.
Tak, bo jakby odkupił swoje grzechy i Gilliman tak w trakcie chyba tego Shadow Crusade, jak im szwankował Vox, stwierdził, że potrzebują jakiegoś wyraźnego sposobu, żeby odróżniać sierżantów, bo się nie mogli komunikować przez te swoje hełmowe radyjka. Więc stwierdził, że te czerwone hełmy to jest jednak fajny pomysł, żeby po prostu oddzielić sierżanta, co jest z jednej strony też głupim pomysłem, bo dla snajpera jest wiadomo... Dokładnie. No ale wiadomo, że Space Marini to są rycerze w kosmosie, tak? No oni w ogóle mają, wiecie, pancerze żółte czy czerwone,
poza,
no to nie...
Poza raptorami nie dbają o
kamuflaż. No, no są... To nie są kolory kamuflujące, tak? Wściekle żółty, tak? Czy tam wściekle czerwony. Więc i to zostało do tej pory, że sierżanci mają u Ultramarinów.
No i dzięki temu, że Gulimon napisał kodeks Astartes, to przeszło na wszystkie praktycznie lojalistyczne.
Dokładnie tak.
Może poza Space Wolvesami.
No i jak jesteśmy przy Ultramarynach, to może powiesz coś o swoich Ultramarynach.
Dobra, no więc tak. Nie powiedziałbym, że moja armia jest jakoś super indywidualna i odróżniająca się, bo też nie do końca to było celem. Dlaczego? Do tego przejdę. Przede wszystkim robię drugą kompanię Ultramarinesów, co ulegnie pewnemu rozszerzeniu, już troszkę uległo, bo jak wspominałem wcześniej, mam jeden model z czwartej kompanii. W planach są modele z pierwszej kompanii, ponieważ pierwsza kompania to są wszelkiego rodzaju weterani, czyli Sterngard, Vanguard, Terminatorzy jednego, drugiego, trzeciego rodzaju. Więc jeżeli wezmę się za te modele, a mam te modele, bo mam cztery pudełka Sterngardów od chłopaków z Wieczoru Kawalerskiego, czyli Victrix Guard i mam Terminatorów...
Nie istniejące już niestety.
No, nadal można brać... Nie, Sterngard istnieje.
Ale nie, chodzi mi o tą formację.
Victrix. Victrix istnieje jako element fluffu, jest w książce Dark Imperium. To jest 20 ochroniarzy i Sicarius. W każdym razie, ogólnie rzecz biorąc jest to armia Ultramarinesów, to jest moja podstawowa armia. Ostatnio podliczyłem, to jest 2475 punktów pomalowanych.
To nieźle.
Całkiem przyzwoicie, wydaje mi się. Większe w piechocie i plus 5 Razorbacków.
No masz mało takich pojazdów, które spełniają jakąś konkretną bardzo funkcję poza transportowaniem.
Tak, tak. Ale to już ulegnie zmianie, bo w najbliższym czasie będę malował Predatora. Model już jest prawie gotowy. I też będę malował Dreadnoughty. Dwóch rodzajów, bo kontemptora i tego starego pudełkowatego.
końcu jakieś będą mechy. Nie, jakieś.
Pamiętam, że miał szwagier Dreadnoughta jeszcze, w, jak Howling miałeś Griffons. Howling tak, Griffons. Tak, tak, tak. Armię swoją pierwszą, tak. Bądź drugą, nie pamiętam.
No ale tak, wracając do tematu. Dzięki temu, że nie poszedłem w stronę jakiegoś własnego chapteru, bo można oczywiście stworzyć swój własny, nie poszedłem w stronę innych chapterów typu Imperial Fist i za to sobie rękę uścisnę, bo malowanie żółtego to jest koszmar. Rozważałem różne opcje, nie wiem, Raven Guard na przykład, czy Iron Hand, to są dwa chaptery, które są przeważająco czarne, co jest bardzo wygodne, bo ich psikasz czarnym podkładem i już nie robisz żadnego washa, tylko highlightujesz.
Malowałem trochę Raven Guardów i naprawdę niewiele tam się robi.
No. No chyba, że nie wiem, no bawisz się w blendy szarości, tak, żeby jakieś refleksje...
No bo jesteś po prostu mistrzem i robisz te edge highlighty czarnym i robisz później te kreseczki, wszystkie malutkie takie drobiane z drobinki, da się.
No da się, no tak jak spojrzymy sobie w ostatnim White Dwarfie, gdzie jest opowieść o czterech warlordach, czyli czterech ludzi z Games Workshopu, którzy sobie malują, co miesiąc mają troszkę więcej modeli do swojej armii. I tam jest człowiek, Maxim Corbeil, który jest chyba projektantem figurek w ogóle, dla Games Workshopu. I on zaczął armię Black Templarów, którzy są też przeważająco czarni. Tylko że właśnie w ostatnim White Dwarfie jest opis, jak on maluje tych swoich Black Templarów. I tam są chyba 4 albo 5 kolorów do highlightowania. Od ciemnego do jasnego. I daje to fajny efekt, bo daje to naprawdę, on robi też takie punktowe highlighty, jak masz półokrągłe jakieś powierzchnie. Gdzie ten highlight rzeczywiście wygląda, jakby się światło odbijało na tej
obrębie. Ale kurde, czas, nie?
No czas, no właśnie, to jest ten motyw, że byłoby to bardzo czasochłonne. Wracając do tematu, to co chłopaki wspominali, czyli spójność kolorystyczna, jak najbardziej jest istotna. Jeżeli wybrałem ultramarinsów, no to powiedzmy, troszkę może poszedłem na łatwiznę w tym względzie, że większość materiałów, które Games Workshop wypuszcza dla Space Marinów, kiedy to są jakieś materiały poglądowe, fluff, przykładowe modele, schematy malowania, to dzięki temu, że to jest jakby chapter flagowy, to najwięcej takich materiałów jest dla ultramarinsów, dzięki czemu raczej nie narzekam na brak materiałów do inspiracji. Tak jak Vince, na przykład czekasz na kolejną książkę czarną Forge Worldu, żeby pokazali na przykład jakiś przykładowy model.
Wiesz co, problem jest z tym, że oni w Forge'u tak troszeczkę nierówno do tego podchodzą, bo na przykład jak wyszła książka 4. albo 5, ta, która bitwę o Kalf i tak dalej opisywała, ten całą, wiesz, rozpierduchy na Ultramarze, bardzo fajnie opisali Ultramarinów, wiesz, jakie mieli, który chapter, jakie miało znaczenie i tak dalej, i super zrobili na przykład World Bearersów, że też wszystkie oznaczenia, że ci mieli jakąś tam gwiazdę, ci mieli jakiegoś tam demona trzymającego coś tam, ci mieli coś. I tak samo są na przykład Iron Fist, Imperial Fiści gdzieś zrobieni, tak, że ci mają na przykład topór gdzieś
nawet,
tam skrzyżowany.
Nawet na karwaszach, jakie mają wzory wymalowane. Dokładnie. I co te wzory oznaczają.
Super jest to zrobione.
Karwasza? Co są karwasze? Na ramienniki takie, czyli...
Na ramiennik jest na ramieniu, a to jest na...
Przedramiennik.
Więc czekam po prostu i mam nadzieję, bo Night Lordzi mają być w tej książce Angelos i byłoby super, gdyby coś takiego rzucili. Na razie jedyne co zrobiłem, to w książkach się pojawiały, tam są takie fajne profile, jak macie zawsze, jak malować jakiegoś tam marina, to jest taki gościu Amfas, stojący po prostu, pod spodem jest jego broń, jakby oddzielnie. I tam jakieś oznaczenia na zbroi, jakieś rzeczy, on jest tam poopisywany, że to jest na przykład szeregowiec Variel, który umarł.
Krótka jego historia.
Tak, umarł gdzieś tam, jego ciało zostało odzyskane, to bla 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 i tak dalej. Jest krótki opis tego i wszystkie z internetu udało mi się wszystkie z forżowych rzeczy ściągnąć do Night Lordów i jeszcze taka rzecz, o której znowu zapomniałem. To jest to, że udało mi się tam wygrzebać, że goście, którzy byli na przykład w Special Weapons albo w Heavy Weapons, mieli większą część zbroi białą i jak mam taki oddział, który jest tylko ze Special Weapons, to jest Legion Support Squad i oni mają w przeważającej części białe pancerze.
Co jest fajnym kontrastem do Army Night Lord, czyli nadal masz... Większość armora jest granatowa, czyli spójna zresztą, ale masz te białe, które ich wyróżniają, tak?
Dokładnie.
No więc dobrze, wybrałem Ultramarinsów. Pierwotnie ten wybór był z tego powodu, że spodobał mi się ten film Ultramarins, ten animowany, powiedzmy.
Trzymajcie mnie.
No... Sary, no są gusta i guściki, tak? No co ci mogę powiedzieć? No, podobał mi się. Trudno. Owszem, miał dłużyzny, momentami nudził, ale w ostatecznym rozrachunku cieszę się, że powstało ruchome medium wizualne z Warhammera 40 000, które no, miało parę fajnych momentów swoich, tak? Bardzo mi się podoba ścieżka dźwiękowa, ja. Bardzo mi się podobają głosy aktorów, które były położone. Animacje są bardzo nierówne, bo są momenty, gdzie wygląda to klockowato, a są momenty, gdzie...
Jezu, są momenty, gdzie to wygląda jak cutscenka z PlayStation 1.
Troszkę tak, ale są też momenty, gdzie po prostu bardziej się do tego przyłożyli, zrobili więcej klatek animacji, tak, i wygląda to lepiej.
Znaczy wiesz, wszystko tu się rozbijało o budżet. Ja podejrzewałem, że wywalili większość budżetu niestety, żeby na dobrych aktorów ściągnąć.
No John Hurt nie był na pewno tani.
Tani. Wiesz co, myślę, że lepiej by zrobili, jakby to wpakowali w animację, a zatrudnili mniej znanych, ale mimo wszystko dobrych voice aktorów, którzy podkładają, nie wiem, do gier, bądź do filmów animowanych.
Co dzięki Bogu robi Rasmus Brezdał, robiąc Inkwizytora. Ale kontynuuj.
No Inkwizytor to kiedyś też moglibyśmy temat odcinka tak naprawdę zrobić o Inkwizytorze. W każdym razie, z racji tego, że spodobał mi się film, to pierwsze figurki do Ultrasów, jakie zrobiłem pierwszy, to w ogóle był jakiś sierżant, którego jeszcze mam, minus głowa, bo głowa mi się przydała gdzie indziej, ale mam jeszcze tego pierwszego
pieniążona. Dekapitowany sierżant.
Tak, jak to zrobiłem. Natomiast kolejne modele to były postacie z tego filmu, czyli...
No tak.
I z gry.
Tak. I jeszcze w podobnym okresie też spodobała mi się gra Space Marine, gdzie był kapitan Tytus i jego dwóch przybocznych, Leandros i ten starszy sierżant taki z brodą na S. Nie przypomnę sobie tej chwili. Napiszemy w opisie filmika, jak miał na imię.
Sidonus?
Sidonus, dobrze. Tak jest.
Nie napiszę.
Sierżant Sidonus i szeregowy dupek.
No, Leandros, który podkablował Tytusa. No, także tak, powstał model Tytusa. Wtedy jeszcze miałem armię mieszaną Howling Griffon z...
Marine Serant.
Ale to się wszystko trzymało, to wszystko sukcesorzy Ultrasów.
Takie, więc po prostu Command Squad i kapitana używałem Tytusa plus te postaci z filmu. W międzyczasie Howling Griffon i Marine Serant sprzedałem, te modele Command Squadu zostały. Ale i takich już nie używam, bo są bardzo starymi paint jobami, przez co nie trzymają standardu. Highlighty najcieńsze to tam mają milimetr grubości. No trochę siara, tak? Znaczy nie siara, no po prostu wtedy takiego miałem skilla, teraz mam innego.
Kiedyś sobie przemalujesz, no.
Albo sobie przemaluję, albo ich sprzedam, bo już rozważam teraz, jak będę robił porządki po remoncie. To sobie rozdzielę modele na te, które rokują jeszcze jakieś nadzieje i te, które... Po prostu bym się pozbył i wystawię gdzieś na mini targowisko czy gdzieś. No może ktoś będzie chciał takie tabletop minus, powiedzmy, pomalowane.
Słuchaj, są ludzie, którzy nie malują w ogóle, albo im się nie chce i wolą takie kupić niż żadnym.
No na przykład. A na pewno drogo ich nie będę sprzedawał, bo po prostu chcę sobie na jakiś tam, nie wiem, boksu składać. Tak? Storm Ravena na przykład bym sobie zrobił, bo nie ma żadnego latacza.
No przydałby ci.
Przykładowo. Latacze są w 8 całkiem dobre. No ale dobrze, mamy armię Ultrasów, więc później kolejne założenie, jakie mi się narzuciło i przy jakim zostałem, to jak kupiłem ten paint set z trzema marinami i pomalowałem ich w takie barwy, jakie były sugerowane, czyli w taktikali, bo oni mieli tak naprawdę wyrzeźbioną tą strzałkę taktikalową na ramieniu. Mówię, no dobra, robię drugą kompanię. Bo w kodeksie od 5 edycji był taki obrazek na całą stronę, praktycznie, gdzie byli wszyscy pojedynczy marinsi z drugiej kompanii Ultramarines, łącznie z kapitanem Sicariusem, Command Squad, Chaplain i potem każdy jeden skład, czyli 6 oddziałów taktycznych, 2 oddziały asaltowe, 2 oddziały dewastatorów. Jak się człowiek dobrze przyjrzy, to nawet mają bardzo fajne takie mieszane zbroje, że na przykład hełm Mark III, klata Mark 7, jeden na ramiennik Mark 6, drugi na ramiennik Mark 7, nowy Mark 6. Pomieszane takie są te zbroje. Aż tak bardzo w to nie brnąłem, więc jeśli mamy oddział taktyczny, gdzie byli z takimi pomieszanymi zbrojami, nie trzymają się tego. Bo to już była gruba inwestycja, zwłaszcza, że jak zaczynałem, to jeszcze nie było herezji plastiku, czyli z Forge'a bym musiał te starsze marki armory.
Albo z Wyspy Piratów.
Więc aż tak to
nie... Czego nie pochwalamy?
Czego nie pochwalamy, a nawet troszeczkę potępiamy.
Hipokryzja!
O Jezu. To nie jest hipokryzja, jeśli się z tego śmiejemy.
Tak jest. Mamy nadzieję, że wyczuliście naszą interes. W każdym bądź razie, robiąc tą drugą kampanię, no tam różne perturbacje były, bo w międzyczasie wyszła 7 edycja i pojawiły się formacje, gdzie jeżeli braliśmy Battle Company, czyli podwójne Demi Company, to mieliśmy tam do 400 punktów darmowych transportów i tak dalej.
Dostawialiśmy kawałek sera. Że przyjeżdżał tak. Kolej z Games Workshop i przywoził ci kawałek sera.
Tak, to jak był ten album Ostre Death Machine, gdzie były Acting Advice od Arnolda, że zawsze przed nagrywaniem zjem sobie taki blok sera 30 deko. Dzięki temu masz zatwardzenie i zawsze masz groźną minę. W każdym razie, no okej, więc był plan zrobić kampanię Ultrasów i jakoś tam stabilnie do przodu to szło. Miałem 3 oddziały taktykali tam, żeby troszkę urozmaicić oddział Assaultów, potem oddział Devastatorów, aż tu nagle 8 edycja i nie ma formacji. No to jak nie ma formacji, to po co się będę bawił całą Battle Company, jak mogę sobie zrobić tak zwaną Demi Company, czyli pół kampanii. 3 oddziały taktykalowe, jeden heavy support i jeden fast attack. Gdzie różne są opcje, bo fast attack to może być assault squad, może być
latacz.
Bike squad.
A nie, teraz już nie.
Nie, latacz nie. Bike squad, attack, bike squad i tak dalej. W każdym razie, dosiągnąłem do Demi Company mam pomalowane i spójność jest trzymana w ten sposób i jakby odróżnianie unitów. Zgodnie z kodeksem, to co sugeruje kodeks Asartes, czyli taktykale mają białą strzałkę na ramienniku prawym i na strzałce jest czarna rzymska liczba oznaczająca numer oddziału. Fast ataki, czyli asolci mają ten krzyż taki z 4 strzałek. No i devastatorzy mają
trójkącik.
Sierżancik taki, tak?
Trójkącik. Pagonik, tak?
Tak. więc taki jest schemat spójności, ale trzymając się w miarę flafu, trzymając się tego, co było w książkach, w kodeksie i tak dalej, starałem się robić tak, żeby odwzorować. Tak? Na przykład jak mieliśmy książkę Assault on Black Ridge, a później Damnos, czyli incydent z Necronami, gdzie brała udział druga kompania, poznajemy tam niektórych bliżej, niektórych tylko z imienia sierżantów oddziałów taktycznych, asaltowych i devastatorowych. Na przykład bardzo fajną postacią okazuje się sierżant 4 oddziału taktycznego Julius Fenion, który z początku jest takim zimnym sukinsynem, który w ogóle uczył się sztuki oblężniczej u kapitana Lysandera z Imperial Fistów i też troszkę ma w dupie ofiary cywilne. Po czym człowiek z Planetary Defense Force, tej planety, gdzie są Necroni, ratuje mu życie, zwykły człowiek. I nagle Julius Fenion. To jest pierwsza zasada pisarstwa. Musisz mieć dynamiczną postać, która ma jakiś story arc, która zmienia postawę z jakiejś do jakiejś. Tak? I od razu bardziej lubisz tą postać. Był zimnym sukinsynem, który będziemy bronić to miasto, bo imperator tego chce, ale i tak to miasto jest stracone, bo Necroni je zjedzą, więc postaramy się zdobyć trochę glorii i odlatujemy. Po czym, po jakichś tam perypetiach, faktycznie dba o to, żeby ten człowiek, który mu ratował życie, przeżył, żeby inni ludzie przeżyli. I nawet jak dowódczyni tego człowieka, taka pani kapitan czy pani porucznik z tego Planetary Defense Force trafia do szpitala polowego, to Fenion przychodzi zmienić tego człowieka na warcie, na murze, mówi: idź, spotkaj się ze swoją dowódczynią, ona potrzebuje twojego towarzystwa, jest ranna i musisz się pocieszyć, ja za ciebie popilnuję. Więc
okej,
można postać chociażby za coś takiego.
Mam większą wartość bojową. Znaczy, spadaj.
Ale okej, powiedzmy, że można troszkę polubić jakoś tam, nie wiem.
Jednym słowem uczłowiecza, to postać staje się bardziej trójwymiarowa. Nie jest takim kolesiem, który ma jeden jakiś charakter trait, że jest na przykład. Dlatego na przykład pisarstwo Matta Warda jest tak strasznie ganione, że on zazwyczaj pisał postaci z jednym traitem, na przykład jaki jest charakter trait tego Driago, czy jak on tam ma.
Drago.
Jest badassem. To jest jedyne. Jest po prostu badassem i to jest tyle, co możesz o nim powiedzieć.
Nie, słuchajcie, no i też ciekawie jest rozwiązane to, że Sicarius był też w takim trochę stylu Matta Warda przedstawiany, że po prostu jest mega wojownikiem. Czego nie weźmie jeden na jeden, to go to rozwali, tak? Mm-hmm. Ale na przykład w tej książce Damnos, gdzie biją się z nekronami, ale również i w Blackreach, i w paru innych przypadkach, jest wyraźnie pokazane, że on faktycznie jest zabijaką strasznym i szermierzem i no, nie ma sobie równych praktycznie w walce. Przywołują przykład Sigismunda, że to jest tam w historii Legiones Astartes jeden z najlepszych.
Bo stary, na stole Sigismund zabija wszystko poza niektórymi primarchami.
No. W każdym razie. Ale co jest podkreślane, że Sicarius jest świetnym czempionem, jakby, ale jest kiepskim liderem. Czyli jakby inspiruje, potrafi inspirować tylko przykładem, że ja idę się dobrze bić, więc wy też chodźcie ze mną i będziecie się też dobrze bili. Ale żeby jakąś konkretną przemowę czy coś konstruktywnego.
Albo taktykę.
To już, no właśnie, to już tak niekoniecznie. On robi stratagemy. A i stratagemy przeważnie wyglądają tak, że 3/4 drugiej kompanii jest wystawione jako przynęta, żeby wciągnąć przeciwnika w walkę, a on z jakimiś tam elitarnymi oddziałami sobie idzie od tyłu, i żeby zabić, wiesz, szefa wroga, tak? To jest jego główny stratagem, jaki używa, jeśli chodzi o taktykę. I w Blackreachu tak było, i w Damnos tak było. I też jest kontrast z kapitanem Ventrisem, bo kapitana Ventrisa poznajemy w serii książkowej Grahama McNeela, kapitana czwartej kompanii, gdzie on też przechodzi dosyć długą drogę, bo zaczyna, jako, poznajemy go jako sierżanta command składu pod kapitanem Ideusem, no i jako sierżant ultramarinsów jest wyszkolony, że trzeba używać kodeksa Astartes i tak dalej, no ale kapitan Ideus jakby ginie, łamiąc kodeks Astartes. Wygrywają bitwę dzięki temu, że łamie ten kodeks, no ale w tym momencie Ventris ma nowy przykład, że kurczę, ten kodeks to może jednak można interpretować po swojemu i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O tych postaciach wiele można mówić. Też o innych sierżantach drugiej kompanii, o command składzie drugiej kompanii, który też poznajemy indywidualnie każdego z imienia. I to jakby zmotywowało mnie, żeby chociażby na podstawce pod spodem, jak odwrócisz figurkę, to masz napisane, jak on się nazywa. Tak?
I są te twoje nazwy oddziałów, właśnie, to jest oddział jakiegoś tam sierżanta,
tak,
coś tam.
Tak, dokładnie, według flafu. Jeżeli jest sierżant Fenion, no to jest tactical squad Fenion, nazwany od sierżanta. No i tutaj troszkę ósma edycja mi pomieszała szyki do pewnego stopnia, przez co troszkę przeorganizowałem kolejność malowania, bo dzięki temu, albo przez to, że mamy teraz primarisów, którzy uzupełnili tę kompanię, czekam jak na zmiłowanie, na kodeks, który ma być jeszcze teraz w lipcu. W tym kodeksie już człowiek, który widział ten kodeks, miał go w ręku, powiedział, że tak jak były schematy drugiej kompanii w poprzednich kodeksach, tu też będzie zaupdate'owany schemat drugiej kompanii, gdzie jakie składy primarisów, zwłaszcza, że teraz może być więcej niż 10 oddziałów w kompanii, więc będzie pokazane, które to są primarisy, które to są zwykli marinsi, jak to wygląda, czy na przykład któryś z sierżantów został upgrade'owany, bo jest to możliwe ponoć do primarisa, czy nie.
Tak, wystarczy.
Czy przeżyje sierżant...
Jezus, będziesz... Jak się będziesz tak trzymał, to chyba portfel ci pęknie, stary, z rozpaczy.
Znaczy, niekoniecznie, stary, bo w sytuacji podbramkowej to mogę po prostu zamalować jeden paldron i przykleić inną kalkomanę. I powiedzieć, że teraz to jest na przykład oddział taki, a nie taki.
Także... To jest problem z edycjami i tak dalej, dlatego ja i szwagier dużo... magnetyzujemy sprzętu na swoich modelach, zwłaszcza na sierżantach ekwipunku. I ja mam jeszcze tą przykrą przypadłość, że jeżeli oddział ma napisane, że ten oddział ma granaty, to każdy koleś w oddziale ma doklejone te takie paucze z granatami, inne takie pierdoły. Lubię to robić. I jeżeli na przykład mają close combat weapons, to zawsze tam jakiś nóż dokleję albo jakieś takie inne rzeczy. Natomiast wszystkich kolesi z, nie wiem, z bronią ciężką, bronią specjalną, sierżantów staram się magnetyzować, jak nie całe ramię,
to przynajmniej
nadgarstek. Nadgarstek jest prościej, bo raz masz mniej malowania, bo nie musisz malować całego paldrona, ręki i broni, tylko malujesz samą dłoń i giwerę.
No zwłaszcza, że te bronie specjalne, bicy w sensie, są tak skonstruowane, żeby pasowały.
I tak, najwyżej masz...
Przy tak samo ułożonych rękach każda z tych broni będzie na magnesie pasowała.
Wiesz co, jedyne co, to jak na przykład plazma jest trochę szersza od melty, to może być tak, że tego nie widać za bardzo, że koleś ma po prostu milimetr luzu pod tym, pod uchwytem. Nie, tego nie widać.
No ale właśnie, a propos magnetyzowania, to jest jakby jeden z tych elementów standardu, według którego standardu robię tą armię. Czyli w momencie, kiedy malowałem tych trzech pierwszych z Painsetta Marinów, ustaliłem sobie jakiś tam standard, który jest wzięty z Paint Splatter z White Dwarfa. Jak, których kolorów użyć i w jakiej kolejności. Założyłem sobie, że według tego standardu armia będzie dalej szła, żeby to było spójne. I również elementem tego standardu jest to, co Vince mówi, że jeżeli jakiś model może mieć różne opcje uzbrojenia, to w tym momencie wjeżdżają magnesy. Co jest naprawdę, naprawdę, naprawdę fajną rzeczą, jeżeli chcecie w każdej grze, jak wystawiacie swoje modele, żeby one miały taką broń, jaką im daliście w swojej liście to armii, no to magnes jest tu, albo pinowanie, czyli druciki, tak?
Tak. Ziggy ma taką masę tych modeli, że on po prostu jak potrzebuje gościa z, nie wiem, z tam jakimś heavy to slagą...
Zamiesza tak jak ja w klockach Lega, kiedyś tak. Mieszałem i wyciąga.
I wyciąga akurat, o czekaj, ten koleś w oddziale to będzie miał Rokitę, no to, a czekaj, zaraz tu wyciągnę jedno ze swoich milionów pudeł i wyciągnę sobie kolesie z Rokitą.
Ale tyle. To akurat jest rzecz, której mi brakuje dosyć, bo brakuje mi właśnie trochę kolesi z broniami ciężkimi. Nie, ale tak jeszcze nawiązując do tego, co będziemy konwertujemy, na przykład chcę ze zwykłych boysów zrobić flashgiców, czyli po prostu chcę im podoklejać różnych działek, różnych broni, bo w te modele flashgiców orkowe mi się bardzo podobają, aczkolwiek zupełnie nie pasują do stylistyki mojej. Piraci w ogóle by mi nie pasowali, w ogóle. Ja jak bardzo lubię te modele, czy podobają się te modele jako modele, tak jako orki mi się w ogóle nie podobają. Nie, po prostu. Więc muszę zrobić zwykłych kolesi, którzy będą mieli wielkie gwery, aczkolwiek nie będę robił tak jak te modele, które znaleźliśmy ostatnio u mnie w pudełku, że jakieś lance eldarskie z magazynkami od granatnika gwardii będą miały, nie? Ale coś wymyślę i będę robił konwersję, także... No, przynajmniej widzicie teraz skąd u szwagra...
Ale ja nie skończyłem.
A nie skończyłeś jeszcze? O Jezu.
Nie mówiłem w ogóle o konwertowaniu, mówiłem tylko jakby o zarysie armii. Na szczęście o konwertowaniu za dużo nie powiem, bo...
bo nie konwertuję.
Znaczy no z racji tego, że sugeruje się przeważnie tymi źródłami wizualnymi, jakie mamy. Czasami to jest nawet zdjęcie figurek na pudełku. Tak jak ostatnio Devastatorów robiłem, to sierżanta skleiłem dokładnie tak, jak był sugerowany na pudełku, z tym wyjątkiem, że dokleiłem mu dodatkową serwoczaszkę na plecaku. A poza tym jest...
Złamałeś schemat.
Myślałem jeszcze,
czy... Nie był miasto.
Miałem jeszcze inny wzór serwoczaszki i chciałem mu z drugiej strony plecaka, żeby miał trzy, bo ma jedną na podstawce, drugą na plecaku.
Aż tyle serwoczaszek, czy to jest legalne w ogóle? No, czy kodeks Astartes aprobuje?
Znaczy, słuchaj... Halo, policja, proszę przyjechać na podcasta. W jednej z książek ultrasowych jest wprost powiedziane, że w Imperium Ultramar nie używa się serwoczaszy, bo to jest zniewaga dla zmarłych.
No, true.
True. Ale modele tego w ogóle nie odzwierciedlają, więc stwierdziłem, że nie będę się tym zbytnio przejmował. W każdym razie, jeśli chodzi o konwertowanie, ultramarinsi, kiedy są dobrze napisani, mają dosyć silny motyw Rzymian w kosmosie. Trochę Greków, ale zwłaszcza Rzymian starożytnych.
Greków bardziej mają ci
Minotaurzy. Tak. Znaczy oni mają Spartan konkretnie. Mm-hmm. Bo Grecja to nie... nie
konkretnie
nie
to mają 300. Nie tyle Spartan, co no, Spartan wydali 300.
Tak. Natomiast demokracja ateńska i demokracja rzymska, Republika Rzymska, to jest właśnie ultramar. I też w książkach mamy motywy, że sierżanci drugiej kompanii przynajmniej, a podejrzewam, że innych też całkiem możliwe, biorą udział w życiu politycznym ultramaru i zakładają togi, siedzą w senacie i tak dalej, co też jest dosyć ciekawym motywem.
I dotykają się w łaźniach.
Co jest całkiem możliwe, ale pamiętaj, że są wykastrowani. W każdym razie ciekawy motyw jest też taki, że... Jezu, zgubiłem myśl przez
deryżanci. Pomyślałeś o łaźni z ultramarynami.
Że zakładają togi i uczestniczą w życiu politycznym ultramaru.
Tak, od tego chciałem wyjść. No i słuchajcie, no, w różnym szeregu bitsów, między innymi Ultramarines Upgrade Pack, mamy takie motywy. Co prawda wszystkie chaptery, prawie wszystkie chaptery kodeksowe Space Marinów mają jakieś elementy troszkę ciągnące do Rzymu, no bo mieliśmy Legiones Astartes, czyli typowo...
TM.
Znaczy no, Legiones, tak? I używamy High Gothic, czyli łaciny. To wszystko bardzo odwołuje się do starożytnego Rzymu ogólnie. Więc inne chaptery typu imperialfiści czy inni też mogą takie motywy.
Czy każdy chapter ma jakiś tam swój motyw, możemy kiedyś o tym opowiedzieć, jak będziemy o inspiracjach pod kamerę mówić, ale ultramarynsi są akurat bardzo Imperium Rzymskim.
Tak, więc jeśli takie rzeczy, jak na przykład popatrzymy sobie na umundurowanie legionów w starożytności, no to jeżeli był grzebień podłużny, wzdłużny na hełmie, to był zazwyczaj podoficer, jeżeli był poprzeczny grzebień, to był oficer, centurion albo wyżej. No to na tej samej zasadzie na modelach możemy, tak jak ostatnio sierżantowi intercesorów, żeby jak już się zapoznałem, zrobiłem cztery modele tych intercesorów, wiedziałem mniej więcej jak one wyglądają, jak ich się maluje. No to przy piątym modelu, który był sierżantem, już mu, dowaliłem na hełmie z pudełka Sterngardów grzebień wzdłużny, że to jest sierżant, czyli podoficer. I na kroczu ma te rzymskie
to się nazywa jakoś.
Paski skórzane takie zwisające.
To ma nazwę, tak, to ma swoją, nazwę. Ktoś nam w komentarzach pewnie poda.
Pewnie tak.
Paski skórzane.
No, element kojarzący się niewątpliwie ze starożytną zbroją, zwłaszcza rzymską.
Krocz kotem.
Katafrakci to mają, domyślnie.
Katafrakci to mają też tutaj na tak. ramionach i na kroczu, jak najbardziej. Także takie małe motywy plus jakieś tam małe konwersje jak najbardziej wprowadzam, ale nie jest to jakoś strasznie odbiegające. Na przykład nie używam z jakiejś takiej zasady po prostu żadnych bitsów tak zwanych third party, czyli nie wiem, Kromlecha, Max Mini i tak dalej. Nawet nie jestem do końca pewien, czy mają bitsy, które by pasowały do Ultramarinesów. Pewnie mają, ale nigdy mnie jakoś nie ciągnęło.
Wiesz co, mam na przykład gra w kanony, gra w pistole, takie rzeczy.
Ale to jest broń. Mi bardziej chodzi o takie ozdobniki jakieś, albo jakieś chapter specific helmy i tak dalej. Wiem, że na przykład do Death Guardów mają. To
może do drzwi mają jakieś.
Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o takie firmy, które robią inną rzecz, to zazwyczaj jak mają na przykład jakieś alternatywne hełmy czy jakieś takie rzeczy, to mi się średnio podoba. Natomiast jest kilka firm, które robi fajne takie właśnie ozdobniki, typu jakieś czaszki, jakieś takie albo z futra, albo z kolczugi, wiesz, co możesz dokleić na ramiennik, to takich rzeczy spoko. Natomiast nie zdarzyło mi się, żebym zobaczył, wiesz, jakąś figurkę czy element figurki z innej firmy i powiedział, wow, muszę to mieć.
No właśnie.
Tak, znaczy, tak. Może coś jeszcze, wiesz, może po prostu nie widziałem wszystkiego, tak? I coś by mnie przekonało.
Jeśli chodzi o bitsy do konwertowania, to tak jak mówiłem, przede wszystkim bazuje na tym Ultramarines Upgrade Pack za 35 zł bodajże, tam jest klatka piersiowa, taka rzymsko-ultrasowa, jest hełm, jest goła głowa z wieńcem laurowym, Gladius, czyli ten miecz taki...
Z wieńcem laurowym.
Gladius, czyli miecz krótki, tak, z ikoną...
A Gladius teraz ma
ten
nowy kapitan ma Gladiusa takiego, nie? Tak. Taki króciutki ten mieczek jest.
Tak?
A czy wiesz co, jak kupisz sobie Burning of Prospero i są ci w Mark III kolesie, to tam ichniejszy Power Sword jest, zresztą dałem ci ten Power Sword z mojego boxa. Jest taki właśnie krótki i to chyba za Power Sword'a robi.
No to...
Jako taki
no nie, długi jednak jest trochę. Gdzieś na jakimś zdjęciu widziałem, a tego właśnie widziałem, kapitana.
Może dlatego, że ma grubsze ostrze.
Albo jest ten, albo jest pod takim kątem.
Albo pod takim.
Bo to na przykład ten też wygląda na krótki, nie?
No, bo jest pod takim kątem.
Bo jest pod kątem.
W każdym razie, mówię, może konwersje nie idą jakoś strasznie daleko, ale jak wezmę figurkę do ręki Ultramarina, jeżeli to będzie moja figurkę, to ja będę wiedział, że to jest moja, bo po prostu po iluś tam rzeczach charakterystycznych, zwłaszcza w malowaniu, poznam, że to jest moja. I w sumie tyle. Możliwe, że z czasem, jak już nabiorę pewności siebie, to będę właśnie więcej takich motywów, jak na sierżancie intercesorów rzymskich umieszczał. Może popatrzę po pudełkach do Sigmara, czy nie ma czegoś takiego, co mogłoby się przydać jako element upiększający. Zobaczymy. Niczego nie wykluczę.
Nie wiem, czy nie byłoby fajnym motywem, jakbyś... nie wiem, możliwe, że tu strzelę trochę zupełnie jakieś pudło, ale... Hoplici z jakiegoś, wiesz, z Wezdy czy coś, tam mają plastikowe modele, może kupić taki boks i po prostu wszystkie elementy, czy tarcze czy coś im porobić, takie wiesz, zamiast miecza zrobić im dzidę.
Ale nie wiem, czy zauważyliście, że w ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, ale na przykład z kodeksu chaosowego Power Spears zniknęły.
No dobrze, ten odcinek wyszedł chyba dosyć długi.
Dłuższy niż się spodziewaliśmy.
Chłopaki się rozgadali, szczególnie ten jeden, on się rozgadał. Właśnie nam pokazał środkowe palce.
Chcielibyśmy też usłyszeć, jak wy personalizujecie swoje armie. Może macie fajne pomysły, którymi chcielibyście się podzielić, które można byłoby ukraść.
Wrzućcie w komentarzach pod tym odcinkiem, czy to na Facebooku Złotego Tronu, czy Grota, wrzućcie, czy Łódzkiego Manufaktorum. Wrzućcie po prostu swoje zdjęcia, jak wy personalizujecie swoje armie i jak wasze armie wyglądają wyjątkowo, typowo na wasze armie, a nie na jakieś zwykłe armie. Także dziękujemy za wysłuchanie 9 odcinka podcastu Złoty Tron. Zapraszamy do...
I przypominamy, że w 10 odcinku będziemy mieli dla was niespodziankę, jeśli chodzi o formę podcastu, ale to więcej szczegółów jak...
Jak zobaczycie!
Jak będzie 10 odcinek.
Jak to Electronic Arts mówi, jak wyjdzie, to wyjdzie. Więc na razie odwołuję się, nie?
Odmeldowuję się.
Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, szwagier.
Vincent.
I Ziggy. Na razie. No dobra.